Wznawiam posiedzenie Rady Miasta i przystępujemy do realizacji punktu 34. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2010. Ten projekt przedstawi pan dyrektor biura organizacji, pan Jan Mazurczak. Bardzo proszę. I przepraszam, że pan czekał na nas, ale musieliśmy poczekać, żeby kworum było Rady Miasta. Także tak to niestety bywa.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Przepadnie mi zaszczyt przedstawić sprawozdanie za zeszły rok Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Ta godzina mnie w ogóle nie zaskoczyła, bo wcześniej mi mówiono, że pewnie około 18 to będzie, więc jeśli o mnie chodzi, bomba. Proszę państwa, zanim ja powiem w ogóle o naszej organizacji, może w kilku słowach przybliżę państwu, czym są lokalne organizacje turystyczne w Polsce, bo to jest stosunkowo młody twór. Lokalne organizacje turystyczne można powoływać na podstawie ustawy przyjętej w 1999 roku. Generalnie idea była taka, żeby promocję turystyczną czy turystykę wyciągnąć czasami samorządów i połączyć z entuzjazmem, z ofertą branży turystycznej. Tak się dzieje w całej zachodniej Europie. Tam turystykę tak naprawdę prowadzą spółki, stowarzyszenia czy różnego rodzaju fundacje. W efekcie w Polsce powstało sto kilkanaście lokalnych organizacji turystycznych. W zeszłym roku istniało 106 takich organizacji. One powstają wokół tak zwanych produktów turystycznych, czyli wokół miejsc, które chcą uchodzić za atrakcyjne turystycznie. Do głównych zadań takich organizacji turystycznych należy przede wszystkim integracja społeczności lokalnej, samorządów, branży turystycznej, czyli wszystkich tych, którzy tworzą ofertę turystyczną. Po drugie, kreowanie produktu turystycznego, czyli budowanie tego tak naprawdę, co nas najbardziej interesuje w turystyce, czyli budowanie pełnej oferty. To znaczy produkty turystyczne to jest to, kiedy możemy coś gdzieś zakupić. Kiedy nie jedziemy tylko do jakiegoś miejsca, bo słyszeliśmy, że jest fajne, tylko że mamy jakąś ofertę tam przez kogoś przygotowaną. Gromadzenie, aktualizowanie informacji o atrakcjach turystycznych oraz prowadzenie informacji turystycznej. To jeśli chodzi o zadania wynikające z ustawy. W Poznaniu lokalna organizacja turystyczna działa od 2003 roku. W zeszłym roku 41 członków liczyliśmy. To plus 3 oznacza, że 3 nowych członków pojawiło się w 2010 roku. W tej chwili jest nas już 45. Kto tworzy organizacje? Przede wszystkim samorządy lokalne aglomeracji poznańskiej, te, które uważają, że tworzą ofertę turystyczną, te gminy na przykład, w których są atrakcje turystyczne, czyli jest to miasto Poznań, powiat poznański, gmina Czerwona, Kurnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne. Czyli jak państwo widzicie, nie są to też gminy ograniczone stricte do powiatu poznańskiego. W skład organizacji wchodzą także hotele, instytucje kulturalne, izby samorządu gospodarczego, uczelnie wyższe, biura podróży, restauracje i przedsiębiorstwa. Powiem dzisiaj troszkę przede wszystkim o promocji turystycznej, którą realizuje PLOT. To będzie kilka słów o targach turystycznych, wizytach studyjnych, wydarzeniach, które organizuje PLOT, szeroko pojętej działalności PR, promocji internetowej, wydawnictwach i innych działaniach. Zaczniemy od targów turystycznych. Od 2 lat PLOT jeździ na targi turystyczne organizowane w Polsce pod stoiskiem z nazwą Poznań i okolice. Udało się namówić gminy, powiat i miasto do tego, żeby nie występować na kilku stoiskach na takich imprezach, tylko żeby połączyć swoją ofertę i prezentować się w jednym miejscu. Dzięki temu generujemy to zainteresowanie na naszym stoisku i możemy przedstawić pełną kompleksową ofertę całej metropolii. W zeszłym roku byliśmy we Wrocławiu, w Łodzi, w Katowicach, byliśmy w Warszawie, byliśmy w Szczecinie wreszcie. Bardzo często korzystamy także z uprzejmości miasta Poznania i przekazujemy materiały członków PLOT na stoiska miasta Poznania, które organizowane są za granicą. I w zeszłym roku był to Berlin, Barcelona, Londyn i Lipsk. Wreszcie przekazujemy materiały także na najbardziej prestiżowe polskie targi turystyczne, czyli targi Tursalon. i nasza oferta w zeszłym roku znalazła się na stoisku Poznania i powiatu poznańskiego. Wreszcie wizyty studyjne, rzecz, o którą PLOT chyba najbardziej intensywnie pracuje, głównie dlatego, że nasze stowarzyszenie, tak jak Państwu mówiłem, tworzy branża turystyczna i samorządy. Wizyty studyjne polegały mniej więcej na tym, że zapraszamy dziennikarzy, autorów przewodników, różnego rodzaju redaktorów, po to, żeby przekonali się, jak u nas jest i żeby zaowocowało to publikacją, albo turystyczną, albo w przewodnikach. Dzięki temu, że organizacje tworzą hotele też i restauracje, udaje się za darmo bardzo często takich gości kwaterować, czyli koszt dla nas zaproszenia takich dziennikarzy jest bardzo mały, bo bilety lotnicze czy bilety kolejowe są także fundowane przez linie kolejowe czy przez linie lotnicze, podobnie jest z posiłkami w restauracjach. Generalnie wszyscy są zainteresowani tym, żeby powstały takie artykuły. My specjalnie robimy ich bardzo dużo, głównie dlatego, że opinia czy wizerunek o turystycznym Poznaniu w wielu mediach i przewodnikach jest, no, delikatnie mówiąc, krzywdzący. Takim chyba najbardziej drastycznym przykładem było to, kiedy odwiedzili nas japońscy dziennikarze i japońscy dziennikarze pokazali nam najbardziej popularny przewodnik azjatycki po Europie Środkowo-Wschodniej. I proszę sobie wyobrazić, że na 400 stronach tego przewodnika o Poznaniu była jedna strona i na tej stronie napisano, że Poznań to drugie miasto na Pomorzu, więc jeżeli chcemy, to Gdańsk jest najważniejszy, ewentualnie potem Poznań. Jeżeli już jesteśmy, bo jest to miasto nudne i biznesowe, to warto przede wszystkim odwiedzić Ratusz i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych. Tylko tyle. Więc jakby wychodząc naprzeciw tego typu informacjom, zapraszamy dziennikarzy, żeby to aktualizować. W związku z tym takich tekstów o Poznaniu ukazuje się potem całe multum. My je wszystkie otrzymujemy. One są bardzo, bardzo, bardzo pochlebne. Plusem jest takim, że do tej pory nie zdarzył się żaden dziennikarz, który by nie napisał, mało powiedziane, że pozytywnego, bardzo pochlebnego tekstu o Poznaniu, generalnie utrzymanego w takim duchu, że Poznań to miasto, które wkrótce zostanie odkryte przez turystów i to jest ostatni moment, żeby odwiedzić je bez tabunu innych turystów i poczuć się jak w polskim mieście. Zapraszamy bardzo także często dziennikarzy z miast, z którymi Poznań otwiera połączenia lotnicze. Najłatwiej tak naprawdę nam zaprosić turystów wtedy, kiedy łatwo mogą do nas dotrzeć. Dlatego w zeszłym roku między innymi zaprosiliśmy dziennikarzy z lokalnego dziennika w Bergamo, kiedy jedna z tanich linii lotniczych otworzyła kierunek do Bergamo. Potem tu mamy przykłady Tagesspiegla i Nordkuriera w sierpniu. Potem pomagaliśmy tutaj także i współpracowaliśmy z biurem promocji przy organizowaniu wizyt studyjnych związanych z otwarciem stadionu. Nie było trudno zaprosić dziennikarzy z całej Europy. To pierwsza arena, która otwierała się na Euro. Dzięki temu dziennikarze bardzo chętnie przyjmowali zaproszenia i stawili się w sporej liczbie. Pomagaliśmy także organizować stoisko programu Polskiego Radia Czwórka w Poznaniu 1 października. Zaprosiliśmy redaktorów pierwszego japońskiego przewodnika po Polsce, który ukaże się już w tym roku i już wiemy, że będzie aż 12 stron o Poznaniu i okolicach. Bardzo często podglądamy różnego rodzaju portale internetowe czy media, które oferują możliwości zwiedzania różnego rodzaju trasami. Zauważyliśmy, że między innymi na portalu onet.pl jest od jakiegoś czasu proponowany szlak piwny po Europie. Zaprosiliśmy dziennikarza do Poznania i dzięki temu powstał szlak turystyczny Piwny Poznań. Bardzo ciekawy artykuł. Główne atrakcje to oczywiście Centrum Wycieczkowe Lecha i Stary Browar. Wreszcie redaktorka serii przewodników Fromerso, jedna z takich wiodących amerykańskich przewodników. Po jej wizycie w Poznaniu udało się zwiększyć liczbę stron poświęconych Poznaniowi z 2 do 10. Także bardzo dużo, 10 stron to jest tyle też, ile Gdańsk i Wrocław mają w tym przewodniku, więc trafiliśmy do tej ekstra klasy. Wreszcie między innymi dziennikarze na Festiwal Rzeźby Lodowej. Tych wycieczek studyjnych jest bardzo dużo, ja pokazałem tylko niektóre z nich. W tym roku już zorganizowaliśmy 5 takich wizyt studyjnych i kolejne się także zapowiadają. Takim flagowym produktem, który tworzy lokalna organizacja nasza turystyczna, jest wydarzenie Poznań za pół ceny, o którym zapewne Państwo słyszeliście. To akcja, w której z jednej strony zbieramy oferty usług turystycznych, które są sprzedawane z 50% rabatem, a do tego dokładamy bogaty, unikalny i darmowy program turystyczny. W efekcie powstaje dosyć taka wybuchowa mieszanka, która przyciąga uwagę i mediów, i turystów. Pomysł wziął się z tego, że weekendy w Poznaniu niestety nie należą do, spędzanie weekendów w Poznaniu nie należy do rzeczy najbardziej popularnych. Chcemy to zmienić. Ten pomysł na tyle fajnie zafunkcjonował, że jest realizowany od 2008 roku i bardzo wiele innych, także polskich miast, zaczęło kopiować tę ideę z różnym efektem. Sama idea została nagrodzona także przez Polską Organizację Turystyczną wyróżnieniem oraz zajęła drugie miejsce w konkursie internetowym na najlepszy produkt turystyczny w Polsce w 2010 roku. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z liniami kolejowymi Deutsche Bahn przy promocji tej imprezy. Dzięki temu o akcji Poznań za pół ceny i o tym, że można 4 pociągami do Poznania wybrać się z Berlina, dowiadywali się Berlińczycy na głównych stacjach kolejowych, czyli Berlin Zoologischer Garten, Alexanderplatz, Hauptbahnhof, Ostbahnhof. Wspólnie z biurem promocji też wymyśliliśmy w zeszłym roku dosyć nietypową pomysł na promocję naszej akcji. Ja może poproszę o film, zanim powiem, o co chodzi. Pokażemy Państwu jeden, o właśnie, może najpierw pokażę, a potem powiem, o co chodzi.
Państwo mówią, panie Jarku, pani Kasiu, pani Doroto, panie reżyserze, spokojnie, tabletki działają, to nie są zwidy.
Tabletki tańczą.
Naprawdę, więc przybliżyliśmy się,
pamiętaj,
że tak powiem.
Żeby, wiesz, wypełniasz wizę.
Ale o co chodzi, powiesz mi?
Tam jest ta rubryka. Czy wszystko z tobą ok?
Ale wy za to, przecież to jest reklama teraz, tak, czy nie? O co wam chodzi z tą półceną? Przecież to już, ta akcja już była, czy nie?
To myśmy ją wymyślili, pamiętasz?
Aha. A czyli to jest taka ta społeczna akcja, czyli dobrze, to możemy to pokazać. Natomiast czy oni nas widzą tam w ogóle i na przykład mogliby coś zrobić, pomachać, czy tylko tak stoją? Widzą,
o,
patrz. Przepraszam. Ja myślałem, że to
najbardziej
my.
Najbardziej zwariowała ta gwiazdka.
Poczekaj. Takie rzeczy, takie cyrki, drodzy Państwo, tylko w porannym programie Wstajesz, wiesz, w TVN24 i mam też wrażenie,
każdy,
że tylko...
Każdy, kto uważał, że poznaniacy to jednak sztywniacy, to chyba musi zmienić zdanie od dzisiaj, prawda?
Jaki rym, tak. 5-6 czerwca 2010, Poznań za pół ceny.
A już gwiazdka daje.
I wtedy będzie można zjeść za pół ceny, przespać się w Poznaniu za pół ceny.
Wejść do muzeum za pół ceny.
I lekarza mieć też za pół ceny. To wypisujemy na recepcie właśnie tym tańczącym literką. Dziękuję i... Czy uda nam się zrobić prognozę pogody?
Po co?
Za chwilę spróbuję.
To jedno z 8 wejść, które udało się osiągnąć na antenie TVN24. Byliśmy bardzo zaskoczeni tym, jak nas potraktowano, bo generalnie pomysł był dosyć absurdalny, żeby pojechać do Kołobrzegu na plażę z podpisem i liczyć na to, że chociaż raz pokażą nas w kamerze meteo. Wyszło bardzo fajnie. 8 razy jednego dnia, potem jeszcze literki pojechały do Sopotu, Gdańska, Wrocławia i Poznania. W efekcie o akcji zrobiło się bardzo, bardzo głośno. Jest to jeden z tych przykładów właśnie współpracy naszej z biurem promocji, kiedy staramy się bawić tę formułą i bawić tą akcją. To znaczy, żeby puszczać trochę takie oko do tych ludzi, żeby ocieplić ten wizerunek, tak jak też tutaj zwrócono uwagę, tych sztywnych poznaniaków, którzy też potrafią się zabawić i mieć fajne, śmieszne pomysły. Tu jest inny przykład jeszcze takiej akcji, kiedy metkowaliśmy centra niektórych miast reklamami Poznania za pół ceny. Każda akcja to jest promowana także na wszystkich targach turystycznych, drukujemy mapki ze spisem wszystkich partnerów. W zeszłym roku 120 miejsc, w których było taniej, czyli hotele, restauracje, muzea, ale też paintball, kłady. Warto zainteresować się tegoroczną akcją. 4-5 czerwca będzie jeszcze więcej partnerów niż w zeszłym roku. Od samego początku badamy efektywność tej akcji i po każdej akcji Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowuje raport na podstawie przeprowadzonych ankiet. Krótko mówiąc, ten raport ma oczywiście kilkaset stron prawie, ale najważniejsze jest to, że się opłaca, że po pierwsze o akcji jest bardzo głośno, zaraz pokażę też kilka jeszcze doniesień medialnych. Poznań się podoba. 90% osób, które odwiedza Poznań w ramach tej akcji, twierdzi, że Poznań się podoba, że chcą wrócić do Poznania i że będą polecać Poznań jako miejsce na wypad weekendowy. Co ważne, opłaca się także przedsiębiorcom. 65 tysięcy usług tych naszych 100 partnerów sprzedało. W restauracjach średnio 5-krotnie większy ruch niż zwykle. Tak naprawdę restauratorzy po każdej akcji mówią nam, że jeżeli zagwarantujemy takie obłożenie tylu klientów, to oni na stałe od jutra odną ceny o połowę. Być może warto się na tym faktycznie zastanowić. Mnóstwo relacji medialnych. To jest tak, że faktycznie te dwa dni powodują, że wszyscy o nas piszą. Nawet Fakt, proszę Państwa, napisał, bierzcie przykład z Poznania. Tych relacji jest multum i co ważne, w różnych językach. Co ważne, wszyscy prześcigają się tak naprawdę w wychwalaniu tego pomysłu i zachęcają do kopiowania pomysłu, do naśladowania. Co jest dla nas bardzo ważne, za każdym razem opisywane są wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy. Także tak naprawdę za darmo w całej Polsce uzyskujemy opis atrakcji turystycznych i tego, co można robić weekend w Poznaniu. Sukces tej akcji zachęcił nas do zrobienia akcji Zjedz Poznań przez cały rok. Raz w tygodniu jedna z restauracji poznańskich oferuje swoje menu za pół ceny. Bardzo często zbieramy także informacje turystyczne od naszych partnerów, co takiego dzieje się ciekawego. I raz w miesiącu wysyłamy newsletter do dziennikarzy turystycznych z całej Polski. To w tej chwili baza 300 kontaktów i to także bardzo często skutkuje bardzo wieloma publikacjami dotyczącymi oferty zarówno Poznania, jak i całej metropolii. Podobnie jest, jeśli chodzi o dziennikarzy zagranicznych. Każda wizyta studyjna generuje zebraniem danych do dziennikarzy i raz na kwartał tutaj z kolei przekazujemy najważniejsze informacje o Poznaniu i to także generuje bardzo wiele tekstów zupełnie darmowych, za które nie musimy płacić ani złotówki. Wreszcie współpraca z takimi firmami jak Deutsche Bahn powoduje też, że możemy w piśmie pokładowym Deutsche Bahn zamieszczać bezpłatne reklamy zachęcające do wizyty w naszym mieście. W zeszłym roku udzieliliśmy także patronatu książce Spacerownik Gazety Wyborczej i zorganizowaliśmy w ramach tego kilka spacerów dla poznaniaków trasami, które zostały tutaj opisane, między innymi trasą teatralną, trasą forteczną. Z wszystkich badań turystycznych wynika niestety, że poznaniacy wiedzą bardzo mało o swoim mieście w kontekście turystycznym. Większość poznaniaków, kiedy pytamy, co polecą swojej rodzinie, co warto zobaczyć, powiedzą, że Stary Browar i Stary Rynek. Dlatego liczba tych spacerów no, musi być organizowana, bo trudno o promocję, kiedy zawsze rodzina może zweryfikować u poznaniaka, że tak naprawdę nie ma po co przyjeżdżać. Warto powiedzieć, że kiedy pytamy turystów, jak oceniają atrakcyjność turystyczną Poznania w skali od 0 do 10, turyści dają nam powyżej 8, poznaniacy maksymalnie 7, więc trzeba tutaj też coś z tym zrobić, tak naprawdę nas samych nauczyć tej atrakcyjności turystycznej. Promujemy się także oczywiście przez portale turystyczne, przez portale społecznościowe tych możliwości turystycznych Poznania, okolic Poznania, tych profili jest faktycznie całe multum. Zresztą zrobili także internetową mapę turystyczną okolic Poznania. To jest mapa, która została podpięta pod system Google po to, żeby każdy portal turystyczny mógł sobie ją wkleić na swojej stronie internetowej. I faktycznie takich portali jest sporo. Można zobaczyć, co można w weekend zobaczyć, chociażby pod Poznaniem, czyli pewna alternatywa, jeśli chodzi o wycieczki do centr handlowych na przykład. Wreszcie Poznań to stolica gier miejskich. Bardzo często się mówi, że gry miejskie w turystyce to jest szansa na taką wielką rewolucję, tak jak rewolucja w internecie, mówiliśmy o internecie 2.0, to tak tu mamy turystykę 2.0, bo to turysta staje się bohaterem, to turysta decyduje o tym, co zaraz obejrzy. Gry bezobsługowe, turystyczne gry miejskie bezobsługowe są w tej chwili dostępne tylko w Polsce. Krótko mówiąc, chodzi tutaj o to, że dostajemy mapkę z zadaniami i musimy pobawić się w detektywa, musimy rozwiązać jakąś tajemnicę. Ale efekt jest taki, że po godzinnej zabawie, po godzinnej analizie inskrypcji, jakichś detali architektonicznych, na przykład wiemy wszystko o Ostrowie Tumskim, a jednocześnie bawimy się bardzo fajnie. i staramy się jak najwięcej takich gier miejskich zrealizować. Te gry są dostępne na stronach internetowych zupełnie za darmo oraz w informacji turystycznej. Co ważne, zagrać w tę grę można zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Wreszcie wydawnictwa. Plot wydaje to chociażby takie wyrywane mapki centrum Poznania, można je otrzymać w każdym punkcie informacji turystycznej. Wydajemy też takie wyrywane mapki darmowe okolic Poznania. Jest to mapka poświęcona okolicom północnym i południowym, zaznaczone są tam najważniejsze atrakcje turystyczne. Wydaliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy folder poświęcony ofercie turystycznej wszystkich gmin zrzeszonych w naszej organizacji. Pozwoliło to znacznie uprościć obsługę na stoisku i ujednolicić to, co mamy do zaoferowania. Wreszcie wydaliśmy także mapę Poznań Zapłóceny czy folder turystyczny poświęcony Fortowi 7A, bo warto mówić, że od początku, jeśli chodzi o akcję Poznań Zapłóceny, raz do roku wybieramy jeden z fortów poznańskich, który na te dwa dni jest otwarty zupełnie za darmo dla turystów. Zapraszamy tam pasjonatów, którzy przebierają się w stare mundury, pokazują ten fort. Wszystko po to, żeby jeszcze, nawiązując do akcji Poznań za pół ceny, pokazywać też to, że jest to najlepszy weekend w skali roku. Nie tylko najtańszy, ale najlepszy, bo odkrywamy te miejsca, które zazwyczaj są zamknięte. Prowadzimy też współpracę z hotelami przy na przykład tworzeniu kalendarza wydarzeń. We wrześniu każdego roku tworzymy kalendarz wydarzeń na kolejny rok z prognozą tego, jak będzie wyglądało obłożenie hoteli w przypadku konkretnych imprez. Bardzo często jest tak, że niestety dublujemy imprezy, które już same w sobie generują stuprocentowe obłożenie w hotelach, a z kolei są takie imprezy, które według nas uchodzą za bardzo popularne, ale nimi niestety nie są. My dzięki współpracy z hotelami mamy dostęp do statystyk codziennego obłożenia, jesteśmy w stanie tworzyć taki kalendarz i przekazujemy później czy instytucjom miejskim, czy konsultujemy terminy niektórych konferencji, tak żeby one na siebie nie nachodziły i żeby nie było problemów z noclegami w Poznaniu. Wystąpiliśmy w zeszłym roku także o dofinansowanie unijne projektu Wszystko Gra. To jest projekt poświęcony promocji metropolii po Poznań poprzez gry turystyczne. W ramach tego projektu powstanie między innymi nowa strona internetowa poświęcona turystyce w metropolii poznańskiej. Będziemy mogli tam chociażby zarezerwować i hotel, i restaurację, czy wykupić pomysł na konkretną wycieczkę. Kończymy także wreszcie pracę nad uruchomieniem barometru turystycznego. Barometr to takie obserwatorium turystyczne, coś, co istnieje w zasadzie w zachodzie przy każdej większej, na zachodzie przy każdej większej aglomeracji. Obserwatorium, które dzięki systemowi komputerowemu zbiera dane z rynku turystycznego i generuje comiesięczne raporty. Dzięki temu wiemy, ile osób przyjechało, ile osób nocowało w Poznaniu, skąd są te osoby, ile wypożyczono samochodów, ile sprzedano biletów do muzeów. Możemy to porównywać i tak naprawdę naszą promocję turystyczną kierunkować, bo ja kiedyś spotkałem się z takim porównaniem, że takie obserwatorium turystyczne jest wręcz obowiązkowe, bo bez tego obserwatorium, planując działania promocyjne turystyczne, poruszamy się trochę jak po pokoju, w którym ktoś zgasił światło. Znaczy jest szansa, że dojdziemy i do drzwi i położymy się i pójdziemy i dojdziemy do innych miejsc, natomiast jest ogromna też szansa, że się przewrócimy, nabijemy sobie jakiegoś guza albo zrobimy sobie inną krzywdę. Uruchamiając barometr, tak naprawdę zapalamy światło. Tak? Nie ma tu już miejsca na pomyłki, na zgadywanie. My dokładnie wiemy, co mamy robić. Taki barometr działa między innymi w Lizbonie i tam wszelkie działania promocji turystycznej są uwarunkowane od wyników tego barometru turystycznego. On powinien wystartować w styczniu przyszłego roku. Przygotowujemy także listy zagranicznych i krajowych tur operatorów oferujących wycieczki do Polski. Jednym z największych bolączek Poznania jest to, że zagraniczne biura podróży, tur operatorzy omijają nasze miasto albo traktują je tylko w kategoriach przejazdowych. Nam się udało stworzyć listę wszystkich takich biur, które sprzedają wycieczki do Polski i po pierwsze sami z nimi rozmawiamy, zachęcając do tego, żeby ten pobyt albo rozszerzyć o Poznań, albo przedłużyć w Poznaniu, ale jednocześnie dysponujemy takimi danymi i rozsyłamy je także dla członków PLOT, więc jest to znakomite narzędzie marketingowe, chociażby dla hoteli poznańskich, które już nie muszą wyszukiwać potajemnie partnerów, tylko tak naprawdę z takiej tabelki wszystko mogą sobie wyczytać. To jest kilka tysięcy kontaktów, sto kilkadziesiąt stron takich tabelek. Wreszcie jesteśmy bardzo często zapraszani na różnego rodzaju panele dyskusyjne dotyczące turystyki w Polsce. W zeszłym roku między innymi przypadła nam rola prowadzenia panelu na największej konferencji w Polsce poświęconej wykorzystaniu internetu w turystyce. Prowadziliśmy panel Promocja regionów i obiektów turystycznych. W zeszłym roku zaangażowaliśmy się w promocję poznańskiego modernizmu. Proszę Państwa, bardzo często okazuje się tak, że dziennikarze, którzy przyjeżdżają, czy turyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają, szukają w Poznaniu tego, z czym im się Poznań kojarzy. A Polska i Poznań bardzo często kojarzy się niestety jeszcze z komunizmem i wypytują o szlaki modernizmu, czy o szlaki komunizmu, wypytują o Muzeum Solidarności. Bardzo często to jest najważniejsze. My żeśmy w zeszłym roku wspólnie z projektem Źle Urodzone uruchomili taki szlak modernizmu, który generuje obiekty, które powstały w czasach PRL-u. Na razie jest to szlak, który jest doceniany chyba przede wszystkim przez turystów zagranicznych, ale tak naprawdę też znakomicie nazwa tego projektu Źle Urodzone oddaje ten charakter. Znaczy myślę, że jeszcze trochę czasu i sami też będziemy dostrzegać tego typu atrakcje. Warto powiedzieć też jedno, że tak naprawdę turyści zagraniczni bardzo często poszukują takich rzeczy, których nie mają u siebie. Bardzo trudno przekonać piękną, starą architekturą Włochów, Hiszpanów, Francuzów. Musimy znaleźć coś innego i to jest jeden z tych przykładów, którym możemy pokazać. Wreszcie podjęliśmy się szkolenia z informacji turystycznej dla pracowników hoteli w zeszłym roku, a w tym roku rozszerzyliśmy już tę ofertę do wszystkich punktów, które mają kontakt z potencjalnym turystą. Wszystko po to, żeby szczególnie w perspektywie Euro 2012 pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z turystami, mogli udzielać informacji turystycznej. Wcześniej okazywało się bardzo często, że pracownicy hoteli, sam byłem raz świadkiem takiej sytuacji, kiedy jeden z gości biznesowych hotelu wypytywał pracowników recepcji, czy warto odwiedzić katedrę w Poznaniu. I w końcu pod ostrzałem tych różnych pytań pracownik recepcji przyznał się, że on do końca nie wie, bo on nigdy nie był. To jest poważny problem i to jest faktycznie śmieszne, chociaż temu panu z Niemiec nie było do śmiechu chyba wtedy. W każdym bądź razie organizujemy raz w miesiącu, w tej chwili bardzo dużo osób się zapisuje, te szkolenia są darmowe dla przedsiębiorców, więc mamy nadzieję, że przynajmniej dzięki temu nie będą mówili, że tego nie widzieli, tak, nie zobaczyli. W tym roku rozszerzamy te szkolenia także o okolice Poznania. Wreszcie w zeszłym roku wspólnie z Traktem Królewsko-Cesarskim i ZDM-em wyznaczaliśmy parkingi dla autokarów w centrum. Bardzo często niektórzy tour operatorzy skarżyli się, że jest to słabo oznaczone, albo inaczej, że bardzo często też nierespektowane jest parkowanie na miejscach przeznaczonych dla autokarów. Udało się to w zeszłym roku fantastycznie wyprostować i w tej chwili wszyscy nas chwalą, chociażby za tę mapkę, którą rozesłaliśmy do wszystkich biur podróży. W tej chwili Poznań jest chyba najłatwiejszym w komunikacji autobusowej miastem w całej Polsce. Angażujemy się często w imprezy dosyć absurdalne, ale bardzo medialne. Jednym z członków PLOT jest restauracja, która otworzyła się na ulicy Ostrówek na poznańskiej Śródce. To pierwsza restauracja tam. I wspólnie wymyśliliśmy w zeszłym roku bieg kelnerów. Impreza bardzo medialna, bo jak Państwo zobaczycie, to był także bieg kelnerek. Wszystkie telewizje to pokazywały, pokazywano, podkreślano, że to bardzo ładne miejsce. Myślę, że im więcej takich imprez, to też tym lepiej, bo po pierwsze znowu walczymy trochę z tym stereotypem sztywnych poznaniaków, a po drugie wykorzystaliśmy tak naprawdę tę akcję do tego, żeby pokazać ładny kawałek naszego miasta. Wreszcie bardzo często angażujemy się w różnego rodzaju projekty z przygotowywaniem tematycznych tras turystycznych. I tak na przykład w zeszłym roku podczas Tygodnia Włoskiego w Poznaniu zorganizowaliśmy darmowe spacery dla poznaniaków, nie tylko poznaniaków, pod tytułem Śladami Włochów w Poznaniu. Takich inicjatyw jest faktycznie bardzo dużo. Wreszcie udało się nam w zeszłym roku, poznajecie Państwo pewnie te zdjęcia, kto siedział na Waszych miejscach, to wycieczki zorganizowane wspólnie z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Poznania po Kolegium Pojezuickim. Pokazywaliśmy kolegium jako zabytek turystyczny, ale także urząd jako urząd. Okazuje się nawet, że ludzie, którzy brali udział w tych wycieczkach, bardziej się chyba interesowali możliwością zagłosowania tutaj, czy zobaczenia gabinetu prezydenta, niż historycznym charakterem tego budynku. W zeszłym roku też koordynowaliśmy działania promujące miasto Poznań podczas europejskich eliminacji do konkursu Box Door i potem światowego finału. Pewnie mało kto z Państwa wie, ale w zeszłym roku odnieśliśmy największy sukces w historii konkursów kulinarnych, jeśli chodzi o Polskę. Po raz pierwszy polscy kucharze awansowali do najbardziej prestiżowego konkursu kulinarnego na świecie, Box Door. To jest konkurs, który wygląda trochę jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na zachodzie Europy naprawdę ludzie się tym niesamowicie ekscytują. Finał tych wszystkich działań jest rozgrywany w wielkiej sali gimnastycznej. Tam ludzie są z trąbkami, dopingują, krzyczą, a ten, kto wygrywa ten konkurs, jest najbardziej naprawdę rozchwytywanym kucharzem świata. I kiedy 2 lata temu wygrywał kucharz z Norwegii, to kiedy wracał do siebie, to proszę sobie wyobrazić, że wjeżdżał na takiej wielkiej platformie, ludzie bili brawo, no wyglądało to jak celebracja zdobycia naprawdę potężnego tytułu sportowego. Myśmy po raz pierwszy byli w tych finałach, udało się pokazać, wypromowaliśmy trochę Poznań, rozdawaliśmy ulotki poświęcone Poznaniowi. Myślę, że wszyscy zauważyli, że Poznań był. Teraz pracujemy tak naprawdę nad tym, jak w Polsce wypromować tych kucharzy, którzy startowali. To byli kucharze z hotelu Park. No, dość powiedzieć, że sami kucharze na samych tych mistrzostwach dostali kilkadziesiąt ofert pracy we francuskich restauracjach. Na razie jeszcze są w Poznaniu. Wreszcie bardzo często angażujemy się w różnego rodzaju prace w sprawach strategii metropolii Poznań, strategii rozwoju miasta Poznania. Bardzo krótko jeszcze na koniec, tylko kto wchodzi w skład zarządu PLOT, to pani prezes Barbara Surma, wiceprezesem PLOT-u jest pan Tomasz Kajzer, zastępca prezydenta miasta Poznania, jest pan Andrzej Byrd, czyli prezes MTP, jest pani Grażyna Głowacka z Rady Powiatu Poznańskiego, jest pan Jerzy Lechnerowski, burmistrz miasta i gminy Kórnik, pani Ewa Leszek z hotelu Mercure, Jarosław Suwała z hotelu Vivaldi, Andrzej Żołądkowski z gospody pod Koziołkami, czyli widzicie Państwo, że sam zarząd jest też tak skonstruowany, żeby jak najwięcej było tych połączeń samorządu i branży turystycznej. Obowiązki dyrektora sprawuję ja. Komisja rewizyjna, Grzegorz Wojtera, wójt gminy Suchylas, Joanna Krawiec, hotel Don Prestige i Karol Napierała, hotel Edison. Bardzo dziękuję i jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja tylko jeszcze powiem, że w tym sprawozdaniu, które zostało Wam przekazane, tam jest trochę więcej tych rzeczy, ja postanowiłem tylko pokazać takie najbardziej medialne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan radny Marek Sternalski. Bardzo proszę.
Chciałem bardzo podziękować za tą prezentację, bo chyba pierwszy raz tak profesjonalnie mówimy o promocji naszego miasta tutaj na posiedzeniu Rady. Bardzo fajne pomysły i bardzo ciekawe realizacje i dobre wyniki tych akcji, jak również wydaje mi się to, co ważne i co staramy się zabiegać tutaj przy miejskich sprawach, to temat związany ze sprawdzaniem efektywności działań, które są podejmowane przez instytucje, które zajmują się promocją. Tak się robi w każdej firmie i tutaj taki doping, myślę, że zdopingowani zostali nasi pracownicy Biura Promocji Miasta do tego, żeby troszkę podszlifować prezentacje, które przedstawiają na różnych posiedzeniach i dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, informacja była frapująca, rzecz jasna, i pełna konkretów o przedsięwzięciach w ramach organizacji turystycznej, co biorąc pod uwagę zatrudnienie etatowe, jest rzeczywiście imponujące. Ale ostatecznym weryfikatorem tego działania jest oczywiście ruch turystyczny w Poznaniu, na który rzecz jasna wpływ ma jeszcze wiele innych czynników, stąd trudno tu wyciągać jakiekolwiek szybkie wnioski od sytuacji ekonomicznej w Europie na przykład, począwszy, czy sytuacji politycznej na świecie i tak dalej. Ale jakieś wnioski już można by formułować. Mam zatem pytanie o taką króciutką, kilkuzdaniową ocenę sytuacji Poznania w ruchu turystycznym, zwłaszcza międzynarodowym, jak się mamy na tle innych miast, czy mamy tendencję zwyżkową lepszą niż inne miasta, czy wprost przeciwnie?
To tutaj Państwa bardzo zaskoczę, bo w ogóle jest problem, jeśli chodzi o statystyki ruchu turystycznego w Polsce. Tak naprawdę mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego, który jeszcze nie opublikował sprawozdania turystycznego za 2010 rok, więc mówienie w 2011-2009 mija się trochę z celem. Mamy dane Instytutu Turystyki, to są takie dane, które są zbierane na podstawie rozmów telefonicznych. Instytut Turystyki wykonuje 3000 rozmów telefonicznych i co ważne, to są w zasadzie jedyne dane, gdzie możemy porównać zbierane w jednym systemie dane dotyczące liczby turystów i tu jest bardzo miła niespodzianka, chociaż być może mało wiarygodna, ale Poznań zajmuje trzecie miejsce po Warszawie, po Krakowie, krótko po Krakowie, z liczbą około 1 200 000 turystów. Potem czwarte miejsce przypada Gdańsk i Wrocław, około 700 000. Z tym, że ja nie chwalę się za bardzo tymi danymi, bo mamy wrażenie, że nie do końca one oddają tak naprawdę ruch turystyczny. Warto pamiętać jednak, że w tych danych na pewno wyliczeni są także turyści biznesowi, a ruch biznesowy, konferencyjny w Poznaniu od poniedziałku do piątku jest bardzo wysoki. Dość powiedzieć, że obłożenie hoteli sięga wtedy 80%, ceny są znacznie wyższe niż w weekendy. Jeśli chodzi o weekendy, bo tak naprawdę to jest nasza pięta achillesowa w tej chwili, no to nie wygląda to już tak różowo. Bardzo często obłożenie hoteli w weekendy sięga nawet 10%, czyli jest poniżej opłacalności. Bardzo wielu hotelarzom opłacałoby się zamknąć ich hotel po to, żeby ponieść mniejsze straty tak naprawdę. Jeśli chodzi o jakieś tutaj możliwości porównywania się do innych miast, to bardzo często mówi się tak, że dzisiejsza turystyka to jest taki konkurs na preteksty. My szukamy pretekstów, żeby gdzieś pojechać. Na pewno każdy z Państwa też ma jakąś listę, jak to się ładnie mówi, swoich destynacji i bardzo często prawdopodobnie nie zastanawiacie się Państwo samemu, dlaczego nagle wybieram jedną miejscowość, a nie inną. Zazwyczaj właśnie wtedy wchodzi ten pretekst, tak? Czyli fenomen akcji Poznań za pół ceny i obłożenia hoteli i tego, ile usług się sprzedaje, też wynika z tego, że tak naprawdę my dajemy jeden prosty pretekst, przyjedź, bo jest taniej. Natomiast sztuka oczywiście polega na tym, żeby tych pretekstów dostarczać przez cały rok, żeby nie ograniczać się do jednej akcji, nawet jeśli ona bardzo fajnie wychodzi. Ja myślę, że kiedy współpracujemy z przewodnikami miejskimi, z którymi się regularnie spotykamy, i staramy się ich podpytać, bo to są ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z turystą i zresztą pewną formą badań rynku turystycznego jest to, kiedy oni może mają więcej grup albo mniej grup, tak? To znaczy, że to jakoś się przekłada na swój ruch, na ten ruch i proszę Państwa, no, to trzeba powiedzieć, że rok rocznie jest coraz lepiej w Poznaniu, to znaczy dane chociażby jeśli chodzi o od hoteli, które dostajemy, jeśli chodzi o przyjazdy weekendowe, wzrastają, wzrasta zatrudnienie przewodników, wzrasta liczba wycieczek, które obsługują i co dla nas bardzo istotne, zwiększa się przede wszystkim z tych kierunków, z którymi Poznań otwiera bezpośrednie połączenia lotnicze. Myślę też, że każdy z Państwa już nieraz usłyszał język hiszpański czy język włoski na starym rynku i faktycznie nasz Poznań staje się coraz bardziej popularny. Bardzo często ludzie przyjeżdżają po prostu, żeby zjeść poznańską kuchnię, wypić piwo, czy od niedawna z rynku brytyjskiego okazuje się, że mamy duże zainteresowanie, jeśli chodzi o wizyty na meczach Lecha Poznań. Ten fenomen kibiców w Anglii jest bardzo, bardzo pozytywny i ludzie chcą tu przyjechać, zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda. Podobno wielu Polaków też jeździ do Anglii zobaczyć kawał dobrej piłki, być może nie dobrą piłkę, ale w jakiś sposób na kibicowanie uda się sprzedać z tej strony. Ale tak jeszcze krótko podsumowując, wydaje się, co prawda, no mówię, trudno tutaj o konkretne dane, więc jestem bardzo ostrożny, ale na podstawie danych uzyskanych od naszych partnerów, że jest coraz lepiej. Jest to tyle optymistyczna informacja, że informacje zbierane w podobny sposób w innych miastach, bo tak naprawdę tylko Kraków w miarę profesjonalnie zbiera i monitoruje swój rynek turystyczny, ale tylko latem, pokazuje, że gdzie indziej, w związku z tym kryzysem światowym przede wszystkim, ta liczba turystów dramatycznie spadła. U nas na pewno nie spadła, a co na pewno rok do roku jest coraz lepiej.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski jako kolejny zabierze głos.
Dziękuję uprzejmie. Chciałbym również serdecznie podziękować za to rzeczowe przedstawienie sprawozdania działalności Poznańskiej Lokalnej Agencji Turystycznej, wskazującego, że ta działalność z roku na rok jest coraz szersza, że obejmuje coraz więcej różnych nowych pomysłów. Cieszy to, że pomysł plotu dotyczący właśnie tej akcji Poznań za pół ceny gdzieś tam się rozrósł do tego stopnia, że już inne miasta też idą w podobnym kierunku. Zwracają też na pewno uwagę jakieś takie rozwiązania, też pomysły, no w pewnym sensie nowatorskie, czy też to takie, które sięgają na przykład po takie pomysły jak gry miejskie, co jest rzeczą na pewno bardzo interesującą z punktu widzenia turystów, ale też mieszkańców Poznania. I też po takie działania sprawdzone, które wiele różnych innych podmiotów w tego typu branży, czy też w innych działaniach, ale też związanych z promocją sięgać, na przykład zapraszanie dziennikarzy właśnie z tych miast, z którymi na przykład mamy połączenia lotnicze, to jest na pewno rzecz bardzo ważna. Korzystając z okazji, chciałem w imieniu swoim, ale także przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zaprosić nie tylko członków Komisji Rewitalizacji, ale również członków Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, a także pozostałych szanownych Państwa radnych na wspólne posiedzenie obydwu komisji w dniu 30 maja, to jest poniedziałek o godzinie 16, które też organizujemy przy współpracy tutaj z plotem. To będzie spotkanie o godzinie 16 w sali sesyjnej poświęcone wykorzystaniu potencjału Śródmieścia na cele turystyczne. Chcemy do tej dyskusji zaprosić tutaj też właśnie przy współpracy z plotem środowiska turystyczne, przewodników miejskich i wszystkie inne zainteresowane osoby, w tym także Rady Osiedli ze Śródmieścia, aby wspólnie właśnie porozmawiać o tym, co jest pozytywne, dobre, jeśli chodzi o kwestie związane z promocją Poznania wobec turystów, co właśnie wymaga wsparcia, ale też stworzyć taką listę bolączek, z którymi niewątpliwie turyści mogą się spotykać w naszym mieście i tutaj w szczególności będziemy oczywiście chcieli tę opinię poznać ze środowiska zewnętrznego, właśnie od przewodników miejskich, którzy mają na co dzień styczność z ludźmi z kraju, z zagranicy, oprowadzającymi ich w naszym mieście i oczywiście taką listę stworzyć i te nasze dwie komisje z racji naszych zainteresowań będą chcieli tą listę przedstawić panu prezydentowi i jego służbom miejskim do wnikliwego zapoznania się i następnie również w miarę możliwości realizacji tych rzeczy. Często nadmienię, że nie są to sprawy wymagające wielkich kosztów, to są chociażby jak proste sprawy porządkowe, jak czystość na ulicach, chodnikach, z którą niestety, jak wiemy, ostatnio bywa niestety bardzo różnie. Ale wracając do sprawozdania, również dziękuję i mam nadzieję, że plot, to co też tutaj pan przewodniczący Szczeciński wspomniał przy niewielkich, że tak powiem, możliwościach kadrowych, pokazuje, że można wiele rzeczy dobrych zdziałać właśnie promując nasz Poznań i też nasz tutaj lokalne środowisko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Mam jedno pytanie, nie wiem, być może to było powiedziane, a jeżeli nie, to albo było, czy nie było, to prosiłbym, jakiego rzędu jest wasz budżet i jak i ile pieniędzy ewentualnie, czy w ogóle pozyskujecie pieniądze od miasta i jaka to jest kwota? Mhm.
Roczny budżet naszej organizacji turystycznej to jest około 200 tysięcy złotych na wszystkie działania administracyjne, nieadministracyjne. Miasto Poznań płaciło do 2010 roku składkę 35 tysięcy złotych rocznie. Od 2010 roku udało się podnieść dwukrotnie, jest to 70 tysięcy złotych. No, dość powiedzieć, że spośród 106 lokalnych organizacji turystycznych w Polsce jest to najniższa składka w przeliczeniu na jednego mieszkańca, więc myślę, że tutaj godnie wykorzystujemy te pieniądze. Trzeba jednak powiedzieć jedno, że my bardzo wiele projektów współrealizujemy i tu niejako odpowiem też na pierwszy głos z Biurem Promocji, to znaczy gdyby nie współpraca z Biurem Promocji Miasta Poznania, prawdopodobnie niektórych z tych projektów nie udałoby się zrealizować. Z drugiej strony jednak, mając tak ograniczony budżet, bardzo często dlatego na przykład inwestujemy w podróże studyjne, bo udaje się nam namawiać hotele na darmowe noclegi, linie lotnicze na darmowe bilety i bardzo często koszt jednej podróży studyjnej to jest kilkaset złotych, może 1000 złotych. W zeszłym roku dostaliśmy chociażby z Niemiec wyliczenie, ile warte były teksty opublikowane z jednej tylko podróży studyjnej i tam wyszło, że 300 kilkanaście tysięcy euro, gdybyśmy zamienili to na ekwiwalent reklamowy. Także to na pewno myślę, że ten niski budżet też powoduje, że my się rozglądamy za tymi niskobudżetowymi, ale efektownymi działaniami. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że bardzo często w sukurs przychodzą nam tutaj współpraca z biurem promocji, który bardzo często pomaga nam, chociażby jak w przypadku promocji akcji Poznań za pół ceny.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie do pana prezydenta Kajzera. Gdyby prezydent szukał kandydata na szefa biura promocji miasta, to ja już takiego kandydata mam i myślę, że radni też. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Współpracy z biurem promocji może pociągnąć i ogólnie z miejskimi jednostkami. Czy pan dyrektor jest w stanie mniej więcej oszacować te akcje promocyjne? Rozumiem, że wy wymyślacie, a oni jakoś tam w dużej mierze promują projekty, na co wydają pieniądze. Ile może być warta ta wkład finansowy biura promocji czy innych miejskich jednostek w promowanie waszych akcji, czy wydawnictw, czy wszelkich jakby tu form działalności, czy jakbym się chciał dowiedzieć, jaki jest wasz niejako efektywny, czy całościowy z punktu widzenia budżetu miasta Poznania, można powiedzieć, koszt funkcjonowania?
No, to tak naprawdę jest pytanie do biura promocji. Ja nie znam wyników i nie wiem, ile kosztują wszystkie kampanie. No jednak warto powiedzieć, że tak naprawdę to są nasze wspólne pomysły, tak? To znaczy my się spotykamy dosyć często i powstają one w wyniku wspólnej jakiejś tam burzy mózgów. To znaczy nie ukrywam, że każdy ciągnie w swoją stronę na takich spotkaniach, tak? To znaczy być może nasze oczekiwania turystyczne są nieco często inne niż biura promocji, ale zawsze dochodzimy do porozumienia i no, trudno mi ocenić tak naprawdę ile to wynosi, ale naprawdę trzeba tutaj oddać cześć i to, co jest należne, że no, bez tych pieniędzy, nie wiem, na pewno to nie są bardzo duże pieniądze, tak? Natomiast bardzo często jest też tak, że my zachęcamy do współpracy przy projektach, które wymagają niejako odwagi, to znaczy tak jak akcja Poznań za pół ceny, to jest jedyna szansa w skali roku, kiedy my możemy się zabawić trochę naszym wizerunkiem, ocieplić ten wizerunek tych sztywnych poznaniaków. I myślę, że w turystyce też bardzo często właśnie o to chodzi. To znaczy, tak jakbyście państwo sobie wyobrazili, czy wy pójdziecie na imprezę, gdybyście dostali zaproszenie w swojej klasie, tak, do prymusa, który ma najlepsze oceny, do nikogo się nie odzywa, jest zawsze najlepszy, tak? To znaczy, no, pewnie byłby pełen respekt, mówilibyśmy, że jest najlepszy w klasie, ale czy pojechałbym do niego na imieniny, bym się zastanowił, więc jakby my bardzo często jesteśmy najlepsi w Polsce, ale niestety taki sukces generuje też to, że musimy co pewien czas trochę ocieplić, bo w turystyce bardzo niebezpieczne i jest to, że można osiągnąć bardzo zły efekt takiej niegościnności, jak to się mówi, tak? Nie bez kozery Polska promuje się od kilku lat jako kraj bardzo gościnny, fajnych ludzi, bo wtedy dużo więcej możemy wybaczyć.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Jedna istotna uwaga, bo tutaj mówimy dość dużo o tym udziale, zaangażowaniu Urzędu Miasta, Biura Promocji, jeszcze nie tylko, także PKRS-u, a PLOT-u. Ja chciałbym uczulić państwa na jedną kwestię. Siłą PLOT-u, aczkolwiek to jest też pewne ograniczenie, jest jego charakter. PLOT ma dwie cechy. Po pierwsze, jest to płaszczyzna współpracy miasta Poznań, gmin PLOT-u poznańskiego, a więc to jest ta struktura, gdzie my mówimy o promocji de facto całej metropolii Poznań i udało nam się przełamać pewne opory związane z, obawiamy, czy to nie jest nadmierna dominacja dużego miasta Poznania i mniejszych gmin. I skład zarządu i sposób funkcjonowania PLOT-u przełamał te opory. Tak naprawdę rzeczywiście gminy widzą swój interes we wspólnej promocji turystycznej całej aglomeracji. I druga płaszczyzna to jest współpraca administracja a przedsiębiorstwa. Poznań za pół ceny nie byłby możliwy, według mnie, gdyby to robili tylko pracownicy administracji. Natomiast w PLOT-cie, w zarządzie mamy także przedstawicieli biznesu. Dzisiaj ja jakiś czas byłem prezesem, obecnie jestem wiceprezesem, prezesem jest pani Surma, szefa hotelu Park. W zarządzie jest pan burmistrz Lechnerowski, ale jest także pani Leszek, hotel Merkury, są targi poznańskie, jest pan Żołądkowski, gastronomia. A więc to jest to miejsce, gdzie jak naprawdę te inicjatywy, to nie są inicjatywy urzędnika, ale inicjatywy środowiska. I to nam pozwala zrealizować wiele przedsięwzięć, które byłoby trudniej zrobić nie z uwagi na pieniądze, nie z uwagi na większe się zaangażowanie ludzi, ale z uwagi na ich umiejscowienie. Inaczej się funkcjonuje panu dyrektorowi Plotu, który tak naprawdę jest głosem branży administracji, inaczej przedstawicieli urzędu. Czasami trudniej. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy Plotu jeszcze nie było, jak bardzo trudno było zrealizować pewne wspólne kampanie, w których trzeba było angażować się wspólnie branża i administracja razem. Także to nie jest tylko kwestia pieniędzy i powiedziałbym tak, patrząc na współpracę i Biura Promocji BKS-u do miasta Poznania, także patrząc na współpracę innych pracowników gmin, urzędów gmin aglomeracji poznańskiej, bo o nich nie mówiliśmy, też się angażują, to jest bardziej kwestia, że w niektórych sprawach lepiej jak występuje pracownik administracji, a czasami lepiej jak przedstawiciel stowarzyszenia, którego członkami jest także branża. Dziękuję.
Ja tylko jeśli mogę
bardzo proszę
dodać jedną rzecz, jakby pan prezydent dotknął tutaj faktycznie esencji lokalnych i w ogóle idei funkcjonowania lokalnych organizacji turystycznych, bo one tylko poprzez tę współpracę, poprzez tę bazowanie tak naprawdę bardzo często na przykład na środkach samorządów, ale na wiedzy branży mogą funkcjonować i dość powiedzieć, że w tym roku na targi turystyczne ITB w Berlinie, największą imprezę targową turystyczną na całym świecie, udało się przygotować taką książeczkę rabatową, to znaczy partnerzy, którzy przygotowują ofertę turystyczną, hotele, restauracje, pola paintballowe, przygotowały zniżkę albo na wręcz darmową kawę, darmowe piwo do oderwania. My wręczając takie książeczki spod lady wywoływaliśmy no, ogromne zainteresowanie. Ludzie przychodzili do nas, słyszeli, że można otrzymać. Ktoś z Niemców wyliczył, że taka jedna książeczka jest warta 350 euro i że on jej nie potrzebuje, ale kolega kolegi będzie jechał do Poznania, to na pewno wykorzysta. I faktycznie jakby tą esencją Plotu jest to, że my z jednej strony możemy jeździć na targi jako Poznań i okolice, a nie poszczególne gminy i pokazywać się wspólnie, opracowywać wspólne foldery, a z drugiej strony mamy szansę poprzez to, że oczywiście tu jest jeden etat tak naprawdę, ale proszę pamiętać, że jest to stowarzyszenie, a stowarzyszenia bardzo często działają na tej zasadzie, że wszyscy partnerzy wykonują część swoich obowiązków społecznych, my też część swoich prac wykonujemy, czy możemy wykonywać tylko dlatego, że mamy przy sobie tych partnerów z branży turystycznej. Także faktycznie celna uwaga i warto o tym pamiętać, myśląc o Plocie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem uznaję, że punkt został zrealizowany. Dziękuję panu bardzo za prezentację. Zamykam punkt 34. Przystąpimy teraz do zrealizowania punktu 35, czyli informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Dokument, który zawiera tą informację w pełni, państwo już wcześniej otrzymali w wersji elektronicznej, a teraz proszę pana prezydenta o przedstawienie go.
Przewodnicząca Wysoka Rado, panie państwo, macie dokument, ja tylko pozwolę sobie zwrócić państwu uwagę, czy zainteresować pewnymi elementami tego sprawozdania, które wydaje mi się są szczególnie istotne, czy warte większej uwagi. Po pierwsze, zwracam uwagę na dość dużą ilość spraw dotyczących przygotowań do euro i myślę, że kolejne miesiące to będzie ten zakres działań coraz bardziej obfity. W minionym okresie mieliśmy spotkania z różnymi przedstawicielami UEFA spraw dotyczących transportu, ochrony, bezpieczeństwa, dyskusja na temat utworzenia zewnętrznej strefy bezpieczeństwa wokół stadionu miejskiego, oczekiwanie UEFA, kwestie techniczne dotyczące samego stadionu i jego infrastruktury związane z przygotowaniem go do potrzeb także współczesnych technologii, jeśli chodzi o przekaz obrazu i dźwięku. Kwestia pracy nad strefą kibica, sprawy dotyczące ochrony własności intelektualnej i oczekiwań UEFA, jeśli chodzi o współpracę w zakresie działania w przypadku, gdyby naruszono prawa własności intelektualnej dotyczących elementów, które są własnością UEFA w ramach działań marketingowych. Działania Rady Ambasadorów, bo euro to nie tylko piłka nożna i sport. W ramach działań naszego ambasadora, pani Katarzyny Werner, już dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 i 3 odwiedziły TVN24 oraz Centrum Nauki Kopernik. Przygotowane są wyjazdy kolejnych trzech grup młodzieży. Podpisaliśmy list intencyjny z Głosem Polskim Radiem Merkury w
dotyczące współpracy medialnej przy obsłudze euro. Uruchomione zostały dwa konkursy skierowane do mieszkańców Poznania i województwa. Pierwszy konkurs w nazwie Welcome to Poznań, dotyczący napisania felietonu opisującego walory miasta i mieszkańców dla kibiców Poznania przyjadą. I drugi konkurs dla młodzieży na przetwarzanie materiału radiowego i telewizyjnego. Tak więc bardzo dużo działań w bardzo różnych polach i to się będzie zagęszczać w najbliższym czasie.
Ale mogę powiedzieć, że jest takie zapytanie.
Z innych rzeczy na pewno warte podkreślenia jubileusz stulecia palmiarni, otwarcie tego jubileuszu 7 maja w Parku Wilsona. Bardzo udana akcja przed świętem flagi, polegająca na rozdawaniu flag. Rozdaliśmy w ramach tej akcji 5000 flag i myślę, że to jest dobry pomysł, który będziemy chcieli kontynuować w latach kolejnych. Kwiecień i maj to czas zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy podsumowujących działalność spółek, których miasto ma swoje udziały. Ja tylko zwrócę uwagę Państwa na to, że w spółce Targowiska nastąpiła zmiana prezesa. Po ponad 13 latach ustąpił pan prezes Marek Kroll, a jego funkcję przejął pan Marek Basaj. I także zakończył swoją pracę prezes zarządu PKS Poznań S.A. pan Bogusław Sobczak i obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko nowego prezesa spółki. Z działań, które uważam za szczególnie ważne, uczestniczyliśmy w podpisaniu porozumienia między Franklin Templeton Investments a Uniwersytet Ekonomiczny Politechniką w zakresie współpracy tymi uczelniami przy pozyskiwaniu kandydatów do pracy dla tego pracodawcy. Dużo pracy w biurze promocji jest z przygotowaniem Poznań za pół ceny, to mówi panu Mazurczak. Jeszcze raz powtórzę, 4-5 czerwiec, data już jest określona. Podpisane zostały umowy na realizację fragmentów zabezpieczeń wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą, a więc cały czas jakby pracujemy nad tym, żeby Poznań był przygotowany do sytuacji dużej wody. Myślę, że dzięki temu w okresach, kiedy ta woda rzeczywiście jest bardzo wysoka, Poznań jest miastem, które jest do tego właściwie przygotowany. W ramach współpracy międzynarodowej gościliśmy pomiędzy 3 a 21 kwietnia 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Kutaisi, którzy odbywali u nas staż. Tym razem to już był trzeci staż, przypomnę, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej, a realizowany przez Urząd Miasta Poznania. Trzeci staż, ten staż realizowany był przez Wydział Działalności Gospodarczej, a dotyczył działań dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Tu dzieliliśmy się kolegami z Gruzji naszym doświadczeniem, jak można wspierać mały i średni biznes. Prawie 3 tygodnie pobytu Gruzinów w Poznaniu, a następnie krótka już tylko 3-dniowa wizyta ekspertów naszego urzędu w Kutaisi w ramach tego projektu. Pod koniec kwietnia gościliśmy także burmistrza Asen. Podpisaliśmy porozumienie na lata 2010-2013 dotyczące dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Poznaniem i Asen. Okres kwietnia to bardzo także aktywny okres działalności prezydenta Żagubelnego jako prezesa Związku Miast Polskich i przedstawiciela samorządu w ramach wspólnej Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przypomnę, było się i posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, które opiniowało ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To była opinia pozytywna, ale także wyrażano krytyczny sprzeciw wobec projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Otóż mi pan przewodniczący Szczuciński, która nakłada na gminy nowe zadania bez naszym zdaniem zapewnienia środków finansowych na ich realizację. A to pan prezydent uczestniczył, współprzewodniczył posiedzeniu zespołu do spraw systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego, który rozpatrywał projekty ustaw dotyczącej nowelizacji ustawy dotyczących podatku od nieruchomości, kwestia związanych z usuwaniem skutków powodzi, porządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa i projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Szczególne znaczenie miało spotkanie prezydenta Poznania z panem premierem w ramach spotkania premiera z szefami ogólnopolskich korporacji samorządowych. Tematem tego spotkania były propozycje ministra finansów dotyczące ograniczenia deficytu i zadłużenia. Ustalono, że strona samorządowa przedstawi opinię na temat prowadzenia wskaźnika deficytu, natomiast ta opinia będzie wydana dopiero po przedstawieniu stronie samorządowej przez resort finansów danych dotyczących finansów publicznych w poprzednich latach oraz wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa na najbliższe 4 lata. Podczas tego spotkania także omawiano kwestię rozporządzenia ministra finansów z grudnia, przypomnę, rozporządzenia, które rozszerza klasyfikację tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Ponadto prezydent Globelny także uczestniczył w seminarium eksperckim organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na temat stan zadłużenia samorządów, a możliwości finansowania inwestycji. Tak więc bardzo duży pakiet aktywności Poznania w ramach dyskusji na temat finansów państwa i samorządów. Chciałbym też państwa poinformować, miła informacja, Poznań został jednym z 5 miast finalistów kandydujących do Nagrody Rady Europy. Tym razem nagrody jeszcze nie dostaliśmy, ale przypomnę, że jest to najwyższe oznaczenie, które jest przyznawane miastom, które propagują jedność europejską. Co roku taką nagrodę otrzymują 1 lub 2 miasta europejskie, które mają już flagę wysoko honorową. Poznań flagoznakę już ma. W tym roku Poznań został w 5 finalistów z całej Europy. Więc jest to już, chciałbym, osiągnięcie, którym się warto pochwalić. Szczegóły dotyczące nieruchomości państwo macie w materiałach, tego już nie będę omawiał bardziej szczegółowo. Zwrócę tylko uwagę na to, iż odwołaliśmy postępowanie na wybór koncesjonariusza dla budowy parkingu pod placem Bernardyńskim z uwagi na to, iż potencjalni kandydaci otrzymali od miasta dopłaty rzędu kilkunastu milionów złotych, czym my nie byliśmy zainteresowani. Kwiatsień to także kolejna akcja Dbaj o czystość i wizerunek miasta. Proszę państwa, w tym roku w tej akcji wzięło udział 15 tysięcy uczniów, którzy zebrali na terenie naszego miasta w ramach tej akcji ponad 46 ton odpadów. Uczestniczyło w tym 16 firm przewozowych, a więc duża akcja i duże zaangażowanie naszej młodzieży. Kontynuujemy cały czas działania dotyczące kontroli gospodarstw domowych w zakresie odprowadzania ścieków. To są działania realizowane wspólnie przez Akwanet, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Straż Miejską. Tym razem byliśmy na osiedlu Kwiatowym, 138 nieruchomości, 4 nielegalne przyłączenia instalacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Czym to skutkuje, nie muszę mówić, jest to wybijanie potem sanitarne w niektórych mieszkaniach w przypadku dużych opadów. W zakresie kultury fizycznej 5, 6, 8 maja to Puchar Świata w kajakarstwie. W tym roku mieliśmy ponad 500 uczestników z 37 państw, ale warto podkreślić, że w tych Pucharze Świata Polacy zdobyli 11 medali, z czego 5 to zawodnicy byli lub obecni specjaliści miasta Poznania, reprezentujący poznańskie kluby. Także prawie połowa to osoby z Poznania, którzy korzystali z stypendiów sportowych naszego miasta. Zakończyliśmy pracę nad wyłonieniem projektów badawczych w ramach programu akademicki Poznań. Przyznano ostatecznie dofinansowanie na poziomie 250 tysięcy złotych dla 9 projektów wybranych przez kapitułę, w której skład chodzą prorektorzy do spraw nauki publicznych uczelni, państwowych uczelni poznańskich. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, iż dokonano wyboru przewodniczących rad osiedli, wśród których są także radni Rady Miasta Poznania. Praktycznie rady osiedli nowe wybrane wchodzą już w konkretne działania, pojawiają się pierwsze inicjatywy. W zakresie budowy ulic podpisano umowy na budowę ulicy Szczegomskiej, Ptasiej, Wałbrzyskiej i Marcelińskiej na odcinku Bułgarskiej do Wałbrzyskiej. Podpisano umowę na budowę układu komunikacyjnego dojazdu Terem Altańskich wraz z remontem skrzyżowania ulicy Warszawskiej do Świętego Michała i Krańcową w Poznaniu oraz na przebudowę ulicy Frezjowej. Zakończono także ulice Warecką, Chęcińską, Oświęcimską, Gostyńską, Kościańską i Osiecką. Wiem, sprawy lokalne, ale interesują państwa z poszczególnych okręgów wyborczych. MPU 20 lat swojej działalności w tym roku. Chciałem tylko zasygnalizować cykl wykładów otwartych, które MPU podjęła. Myślę, że bardzo potrzebnych w większym poszerzaniu informacji o naszym mieście. Zarząd Dzieleni Miejskiej informuje, że w ramach wiosennych porządków między innymi zakwitło 230 tysięcy jadów cebulowych, przed operą na Mickiewicza 42 tysiące różowych i białych tulipanów. Ważna informacja, w zeszłym tygodniu rozstrzygnęliśmy konkurs, przetarg na budowę 4 trzykondygnacyjnych budynków. A więc realizacja 96 mieszkań powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. Przypomnę, realizacja dotyczy obszaru Guszyny. I pierwsze poznańskie dni przedsiębiorczości, w tym po raz pierwszy zadane w Poznaniu targi przedsiębiorczości. W sumie uczestniczyło około 4 tysięcy uczestników i już dzisiaj wiemy, że w praktyce będziemy to przedsięwzięcie także realizować w przyszłym roku. Mimo że to było pierwsze wydarzenie o takim charakterze, tutaj mi się potwierdziło celowość organizacji, zaangażowania tak bardzo wielu podmiotów. Mieliśmy około kilkudziesięciu różnych partnerów, którzy wspólnie z Urzędem Miasta zaangażowali się w przygotowanie targu przedsiębiorczości. Zwracam Państwu także uwagę, iż od kwietnia rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe, doradcze dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą albo początkujących przedsiębiorców. Państwo macie w materiałach szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne szkolenia będą prowadzone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, czy coś wyjaśnić jeszcze, jeśli chodzi o przedstawioną informację prezydenta? Nie widzę, a więc zamykam punkt 35. Przystępujemy do punktu 36. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji zgłoszone zostały następujące interpelacje. Jeśli ktoś z Państwa chce je wygłaszać, to proszę je zgłosić w czasie czytania. Pana radnego Sławomira Smula w sprawie lokalu użytkowego przy ulicy Jackowskiego. Pana radnego Michała Grzesia dotyczące nadmiernej prędkości parkowania na ulicy Czekalskie, dotycząca zamulenia odpływów ze strumienia Szklarka, dotycząca sprzedaży domków przy ulicy Szamotulskiej oraz dotyczące zamiatania pozimowego na osiedlu warszawskim. Dzisiaj dodatkowo otrzymaliśmy interpelację pana Bartosza Zawiei dotycząca postępowania prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o sygnatorze tutaj w treści podanej. Kolejna pana Bartosza Zawiei dotycząca wprowadzenia znaków drogowych na ulicach lokalnych w obrębie ulicy Czechosłowackiej oraz dotycząca możliwości zarezerwowania środków finansowych w budżecie Wydziału Oświaty na 2012 rok celem przeprowadzenia drobnych remontów w szkole podstawowej numer 74 oraz przedszkolu numer 67. Interpelacja pani radnej Karoliny Fabiś dotycząca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego do Malwowej oraz rozpoczęcia prac projektowych dla budowy wiaduktu nad torami PKP Poznań-Unikowo oraz zapytanie pana radnego Michała Grzesia dotycząca wykupu działek przez spółdzielnię i dalszej sprzedaży lokatorom. To były interpelacje zgłoszone i zapytania, które wpłynęły na piśmie. A teraz proszę o zgłaszanie się do zapytań. Pani radna Lidia Dudziak jako pierwsza.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam takie króciutkie pytanie. Rada Miasta Poznania uchwaliła w budżecie środki na wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów w Parku Kasprowicza. Chciałam się zapytać, na jakim etapie realizacji jest to zadanie? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, w ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z protestami poznańskich restauratorów, które dotyczyły polityki miasta w zakresie urządzania ogródków kawiarnianych i gastronomicznych. I moje pytanie jest takie, czy miasto podjęło działania, które doprowadziłyby do ujednolicenia i uporządkowania zasad wynajmowania powierzchni przeznaczonej do prowadzenia ogródków gastronomicznych, a jeżeli nie, to czy planowane jest podjęcie takich działań i na czym one ewentualnie miałyby polegać? Ja bym prosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie, nie trzeba dzisiaj podczas sesji.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, otóż ja mam trzy pytania. Otóż jedno w imieniu klubu SRD dotyczące nauczania religii w przedszkolach. Chcielibyśmy poznać kwotę, jaką budżet miasta wydatkował na ten cel w roku 2010, jaka też jest planowana na 2011 na samą naukę religii w przedszkolach i też na procent może godzin tej religii, bo to jest klasyfikowane jako godziny opłacane przez miasto ponad ten limit 5 darmowych godzin. Jak jest procentowy udział godzin nauki takiej religii w stosunku do podobnych zajęć jakby dodatkowych opłaconych przez miasto? I tutaj też bym prosił o odpowiedź na piśmie. Druga rzecz to jest kwestia też ustalenia właściwego podmiotu, który zajmowałby się jedną z dróg. ZDN twierdzi, że jest to droga wewnętrzna, natomiast nie umie wskazać właściciela, chociaż na pewno jest to grunt miejski i tu chodzi o taką drogę między ulicą Żurawinową, przepraszam, a Racjonalizatorów, równoległą do ulicy 28 czerwca 1956 roku. Obecna Rada Osiedla Zielony Dębiec od kilku lat właśnie próbuje ustalić się na stan faktyczny i natomiast cała ulica jest przez okres ten, jak i ulica i okoliczny chodnik są niesprzątane, w okresie zimowym jest to też nieutrzymywane. Doszło tam do kilku kolizji, także tu trzeba by wyjaśnić stan tej drogi. I trzecie pytanie, tutaj jeżeli chodzi o Centrum Miasta i Plac Wolności. W zeszłym tygodniu, praktycznie przez cały tydzień był ograniczony znaczny dostęp do Placu Wolności ze względu powstania jakiejś tam dziwnej konstrukcji polegającej na jakichś drewnianych, około dwumetrowych palikach powiązanych białą taśmą. Ja rozumiem, że to jest była to jakaś wystawa, jakiś środek wyrazu. Natomiast, no, czy nie było to jednak w ocenie pana prezydenta zbyt duże utrudnienie dla mieszkańców wyłączać cały Plac Wolności? No bo zupełnie inną sytuację mamy, jeżeli to jest wystawa na przykład jakiejś fotografii, a zupełnie co innego, gdzie właściwie, bo to nie tylko zewnątrz placu, ale też wewnątrz, po prostu cały plac był otaśmowany na biało, bez jakiegoś właściwie słowa, komentarza, bez tabliczki. Nie wiem, jak też, ja się spotkałem z krytycznymi głosami mieszkańców co do tej wystawy, to dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Pierwsza moja interpelacja dotyczy sprawy na ulicy Bliźniąt. Chodzi o to, że w miejscu tym kierowcy bardzo źle parkują swoje pojazdy, co powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców tego osiedla, którzy wychodzą tuż przed samochody ze swoich domów. I chciałbym się dowiedzieć, czy Straż Miejska w tamtym rejonie działa i kontroluje, w jaki sposób odbywa się parkowanie na tym osiedlu. Kolejne moje pytanie dotyczy tego, czy na ulicy Kurlandzkiej pomiędzy tymi osiedlami a szkołą na Rusa przewidywane jest bezpieczne przejście dla dzieci z tamtejszej szkoły. Wiąże się to z bardzo mocnym rozwojem mieszkalnictwa w tamtym terenie i coraz więcej dzieci z tego osiedla chodzi do szkoły na osiedlu Rusa, a przejścia są bardzo niebezpieczne. Także bardzo bym prosił o odpowiedź w tej sprawie, jeśli to możliwe, na piśmie. I trzecie pytanie, czy prawdą jest, doszła do nas niepokojąca informacja, że będą zmniejszane ilości godzin dla nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych. Czy jest to prawda, że jest zalecenie dotyczące ograniczenia ilości godzin przyznawanych nauczycielom wspomagającym? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na oba pytania, tak? Na to ostatnie. Pan radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Panie prezydencie, po ostatniej powodzi w Poznaniu odnowiona została ulica Droga Dębińska aż od ulicy Żelazka do Dolnej Wildy. Zgłosili się do mnie mieszkańcy Dębca, którzy codziennie tamtędy jeżdżą i pod wiaduktem hetmańskim wygląda na to, że zaczyna zapadać się ta jezdnia. Najprawdopodobniej tam obok jest jakaś inwestycja i najprawdopodobniej przeprowadzony był jakiś przecisk. Widzę, że sprawa jest znana, jak to mówi zawsze pan dyrektor Szukała, zarządowi dróg miejskich, ponieważ został tam postawiony znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Ale moi skarżący się mieszkańcy twierdzą, że ta wyrwa pognębia się i faktycznie tam jest pewne wgłębienie w drodze. I tu pytanie, czy jeżeli jest ktoś z Zarządu Dróg Miejskich, gdyby był uprzejmy odpowiedzieć na pytanie, czy ta usterka jest poważna, czy przewidywana jest remont w tym zakresie, czy być może inwestor, który przeprowadza tam obok jakąś inwestycję, zrobił sprawę niefachowo. Także bardzo bym prosił o odpowiedź, jeśli to jest możliwe na dzisiejszej sesji, jeżeli nie, to na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ jako kolejny pytanie.
Znaczy była mnie pani na dyżurze, która nieznacznie przekracza kryterium, które jest wymagane przy otrzymaniu darmowego komputera i internetu i pytanie jest takie, czy to kryteria są sztywne, czy jeżeli nie będzie chętnych, to kryteria zostaną rozszerzone. Znaczy większe będą dochody brane pod uwagę, tak?
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Mam takie pytanie. Podczas dni meczowych tak zwanych, kiedy są rozgrywane imprezy piłkarskie na stadionie miejskim, na dzisiaj to jest tylko Lech i Warta, jak wygląda kwestia rozłożenia kosztów zmian organizacji ruchu, napraw taboru zniszczonego i zakładam, że większość kibiców jeździ nieodpłatnie, ponieważ nie widziałem w życiu kontroli żadnej. Chciałbym wiedzieć, kto pokrywa te koszty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Na etapie tworzenia budżetu szereg radnych składało wnioski, a także o to, by pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci w Poznaniu, zwłaszcza w Śródmieściu, to zostało przyjęte przez prezydenta drogą autopoprawki. Mam pytanie, kiedy te kosze dodatkowe i ławki pojawią się, czy jest szansa, ażeby to nastąpiło przed pełnym sezonem letnim, bo już w zasadzie się ten sezon wiosenny na pewno zaczął. I czy rady osiedla, które także w niektóre z nich, ostatnio rozmawiałam z Radą Osiedla Stare Miasto, oni także zaplanowali zakup dodatkowych koszy na śmieci i ławek dla Starego Miasta, czy ewentualnie te ich środki będą w stanie zrealizować przed sezonem letnim? Czy jest może już jakiś przetarg się odbył, czy jest wyłoniony jakiś dostarczyciel ławek? O to pytam. Następne pytanie dotyczy także obietnicy, która padła w drodze autopoprawki na wniosek klubu SLD dotyczący zwiększenia ilości miejsc w żłobkach. Tutaj zostało przyjęte 700 tysięcy do budżetu na pod nową ustawę żłobkową i pan prezydent Grobelny na tamtym etapie mówił o tym, że będzie to przeznaczone na między innymi na szkolenie osób, które chcą stać się opiekunami dzieci czy prowadzić klubiki dziecięce w myśl zapisów nowej ustawy. Ta ustawa miesiąc temu weszła w życie. Żłobki nadal podlegają naszemu Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych. Ja rozmawiałam o skutkach tej ustawy z panią wicedyrektor i w rozmowie okazało się, że o tych 700 tysiącach na razie Wydział nie wie i nie zostały te środki przekazane z rezerwy, która została utworzona. Czy one, rozumiem, poszły do rezerwy? Pytanie jest takie, kiedy te środki zostaną wykorzystane. Weszła ustawa bez zapewnienia środków z budżetu państwa. Są duże oczekiwania społeczne, że w tych miejsc w żłobkach, czy miejskich, czy prywatnych będzie więcej. Warto, żeby te 700 tysięcy posłużyło temu celowi, a nie żeby te środki tkwiły w naszej rezerwie budżetowej. czyli kiedy te środki będą uruchomione. Następne pytanie dotyczy wprowadzonej niedawno strefy ograniczonego postoju na Jeżycach. Ta strefa została wprowadzona, ale jakby zaplecze techniczne tej strefy nie zostało do końca uruchomione, to co spotkało się z, no, z niezadowoleniem mieszkańców Jeżyc. Rada Osiedla wyrażała to niezadowolenie publicznie niedawno na konferencji prasowej. Pytanie, kiedy ta strefa będzie, to zaplecze techniczne strefy będzie uruchomione do końca. I pytanie, dlaczego tak się stało, że tą strefę tak wprowadzono, jak się wydaje, na łapu-capu. Przecież ta uchwała zapadła w Radzie Miasta, jeżeli dobrze pamiętam, rok temu. Także dołączam do pytania o nauczycieli wspierających pana Marka Sternackiego, który już o to zapytał. Następne pytanie i chyba ostatnie, nie, przedostatnie. Spotykam się coraz częściej z mieszkańcami, którzy chcieliby jeździć rowerami po nowym zoo. Ja już kiedyś na ten temat rozmawiałam z panem dyrektorem, który no, nie widział tego, ale ostatnio muszę powiedzieć, że nie rozmawiałam z nim. Być może ten jakby zakaz poruszania się rowerami już nie obowiązuje, ale coś mi się wydaje, że obowiązuje i wydaje mi się, że nie ma w tym specjalnej logiki, bo nad Maltą jeździ się tymi alejkami rekreacyjnymi. One są dość zatłoczone, też są małe dzieci, też są ludzie na nawrotkach, na różnych pojazdach i także na tych rowerach. Nowe zoo jest bardzo rozległe i wiele osób pojechało obejrzeć to zoo, ale gdyby mogli jeździć po tym zoo rowerami z dziećmi czy sami. Także pytanie, czy można by umożliwić ludziom jazdę po zoo teraz właśnie jest też w szybkim czasie, czyli teraz, kiedy jest aura sprzyjająca jeździe na rowerze. I ostatnie pytanie. Doszły mnie słuchy, ale być może to nie jest prawda. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, że wśród wielu proponowanych oszczędności także będą ograniczone ilości godzin przeznaczonych na gimnastykę artystyczną w szkole na osiedlu Rusa, która to szkoła jako jedyna w Poznaniu prowadzi klasy gimnastyki artystycznej. Ta młodzież uprawia tą gimnastykę, zdobywa nagrody. Jest ta dziedzina tam w tej szkole uprawiana od ponad 10 lat. Kiedyś ta gimnastyka mieściła się w zespole szkół mistrzostwa sportowego. Potem przenieśliśmy ją na osiedle Rusa, ale jej jakby po to, żeby z uwagi na problemy, jakie wówczas przechodził zespół szkół mistrzostwa i po to, żeby tą gimnastykę uratować. I została uratowana, ale nie będzie dobrze, jeżeli teraz zabierzemy środki potrzebne na jej uprawianie w tej szkole. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pierwsza interpelacja dotyczy szkoły podstawowej numer 74 przy ulicy Trybunalskiej. Jeżeli chodzi o małą infrastrukturę, zapytanie jest tego typu, czy istnieje możliwość zarezerwowania środków na remont, dlaczego? Główną częścią mojej interpelacji jest zapytanie odnośnie płotu, który jest vis-a-vis stadionu miejskiego. W chwili obecnej zardzewiały i tutaj boję się o wrażenia estetyczne podczas Euro w przyszłym roku, gdyż kibic opuszczający mecz jakiejś reprezentacji będzie widział zardzewiały płot. Drugą częścią tej interpelacji są małe też również prace remontowe w gimnazjum przy ulicy Albańskiej w Parku Górczyńskim. Dotyczą zakupu możliwości, oczywiście Rada Osiedla może partycypować w tym przedsięwzięciu, kamer czy też monitoringu zewnętrznego, ponieważ jak wiadomo od 2 lat Park Górczyński nie jest już miejski, więc jednym słowem nie dzieje się tam dobrze, więc prośba jest tego typu, czy jest możliwość, aby w przyszłym roku zamontować przy przedszkolu z 2 kamery zewnętrzne. Drugi temat, stacja komórkowa telefonii cyfrowej przy ulicy Promienistej 87. mieszkańcy prowadzili spór z inwestorem w zakresie wojewódzki sąd administracyjny przyznał im rację. Sprawa jest ponownie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od 2 miesięcy wnioskodawcy nie uzyskują żadnych informacji, więc proszę o przekazanie, co się z tym tematem dzieje. Mieszkańcy wnioskują, a ja w ich imieniu, zgodnie z artykułem 89 Prawa Budowlanego, o aby po prostu ta telefonia przestała działać, o po prostu wyłączenie jej z użytkowania. Następny temat dotyczy postawienia znaku zakazu ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony, ale również innych obciążeń, czyli powyżej 3, 5 i 16 ton. To są ulice lokalne wzdłuż ulicy Czechosłowackiej, czyli ulica Skalna, Jaskiniowa, Przełęcz, Turniowa. W chwili obecnej tiry tam przejeżdżają przez do ulicy Bohaterów Westerplatte i do ulicy Ostatniej, można powiedzieć, niszcząc już i tak bardzo wyeksploatowane nawierzchnie jezdni, ponieważ tam od 40 lat nic się w tej części Górczyna, nic się nie działo. A co za tym idzie, w ubiegłym roku był tam bardzo poważny wypadek, w którym tir po prostu przejechał się po rowerzyście. Na szczęście nie był to wypadek śmiertelny. Następnie mam dwa zapytania. Rada Osiedla Górczyn podjęła na swojej sesji uchwałę o jak najszybszym wywołaniu planu miejscowego dla ulic Arciszewskiego, Palacza, Krauthofera, Dmowskiego, Daleka, Głogowska. A co za tym idzie, jest to związane z moimi wcześniejszymi wystąpieniami, czyli bardzo, bardzo intensywną zabudową mieszkaniową. To jest zapytanie. No i proszę pana prezydenta, aby wszystkie te odpowiedzi były udzielone na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja też poproszę o odpowiedź na piśmie, ponieważ proszę o bardziej też kompleksową informację dotyczącą tego samego tematu, o którym mówiła pani radna Kretkowska, czyli wprowadzenie strefy parkowania na Jeżycach w kilku aspektach. Po pierwsze, to co leży po stronie ZDM-u, czyli wdrożenie tej strefy. Dlaczego tak naprawdę ona cały czas jest wdrażana, mimo że już 2 tygodnie temu powinna być w pełni gotowa? Czy nie było możliwości, że jeżeli wiedzieliśmy, czy ZDM tak naprawdę wiedział, że nie zdąży na tego tam 4 maja, żeby po prostu przesunąć wejście w życie tej strefy, to myślę, żeby się bez problemu na to Rada Miasta zgodziła. Czyli co było gotowe na 4 maja, a co trzeba jeszcze po tym 4 maja uzupełniać? I pytanie takie już szczegółowe do ZDM-u w tym momencie to, czy parkomaty na Jeżycach będą docelowo obsługiwać karty parkingowe, czy tak jak jest w tej chwili, nie będą tego robiły. Zauważyliśmy, że ta strefa zadziałała o tyle, że mniej ludzi zaczęło przyjeżdżać samochodem do pracy, szczególnie zostawiać na kilka godzin, więcej osób jest transportem publicznym, wydaje się, na Jeżycach. I tu dwie uwagi do Zarządu Transportu Miejskiego. Po pierwsze, czy jest możliwość, żeby się na Jeżycach wreszcie pojawił jakikolwiek biletomat, bo nie ma w tej chwili żadnego. I druga to też sygnały od mieszkańców, czy jest szansa, żeby na linie jeżyckie, nie oczywiście w każdym kursie, ale żeby chociaż co któryś pojawił się tabor niskopodłogowy, jeśli chodzi o tramwaje. I ostatnia kwestia, też z tym związana, tym razem do Straży Miejskiej. Zauważyć można wysyp różnych nowych miejsc parkowania, nie wiadomo czy legalnych, czy nielegalnych, na pewno omijających strefę w różny sposób. Czy tutaj jakaś specjalna akcja Straży Miejskiej będzie, żeby tego rodzaju pojawiające się dzikie parkingi, ale położone formalnie poza miejscami leżącymi w strefie, w jakiś sposób tutaj z nimi walczyć, bo one są często w miejscach niebezpiecznych, na pewno nieprzeznaczonych do parkowania. I o taką kompleksową informację poprosiłbym na piśmie również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Dwa zapytania. Na pierwsze poproszę odpowiedź w miarę możliwości ustnie, a na drugie odpowiedź pisemną. Pierwsze dotyczy tego, czy w planach ZDM-u, jeśli chodzi o likwidację ubytków, jest zlikwidowanie dziur, które powstały na ulicy Hetmańskiej, a jedna przy wjeździe z ulicy Dębińskiej w górę w kierunku ulicy Hetmańskiej w stronę Rataj. Tam jest dosyć niebezpieczna sytuacja, ponieważ nawierzchnia jest bardzo nierówna, jest i dziurawa, i jest nierówna, i to powoduje, że kierowcy często zjeżdżają na drugi pas, który z kolei jest zwężeniem tej drogi. bywa tam niebezpiecznie i z kolei też na Hetmańskiej, ale od strony Rzegrza, Ronda Rzegrza w kierunku Ronda Starołęka na wysokości Armii Krajowej również są ubytki w drogach, co też powoduje, że często kierowcy zjeżdżają na drugi pas i powodują no, zagrożenie w ruchu drogowym, także moje pytanie, czy te ubytki są w planie do usunięcia. I drugie pytanie już szersze, chodzi mi o kwestię planowaną inwestycję na Łacinie, o której się mówi, że ma w najbliższym czasie, pewnie w przyszłym roku, prawdopodobnie z tego, co gdzieś tam te informacje docierać, ruszyć. Moje pytanie brzmi, czy w Urzędzie Miasta są już jakieś ze strony inwestora, firmy Apsys, propozycje związane z modernizacją układu komunikacyjnego wokół tego centrum, czyli chodzi głównie o Rondo Rataje, ale też i o poszerzenie na Pawła II, o którym też się mówiło, czy właśnie jest znany zakres tej inwestycji w tym kontekście, czyli właśnie Rondo Rataje, jak i też poszerzenia ulicy na Pawła II, ewentualnie jak również wygląda kwestia kosztów, czy tutaj miasto też w jakikolwiek sposób się zobowiązywało do jakichś nakładów, czy też raczej to leży po stronie inwestora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Przepraszam, że tak na raty. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, kiedy w poprzedniej kadencji Rada Miasta uchwalała strefę postoju na Jeżycach, to warunkiem jakby pozytywnego zaopiniowania tego projektu radni stawiali między innymi uporządkowanie sprawy chodników na Jeżycach. I wówczas urzędnicy i przedstawiciele pana prezydenta zaklinali się, że tak, zanim wejdzie strefa postoju, będą uporządkowane chodniki, będą wyremontowane, będzie tak, jak powinno być. Ja akurat nie głosowałam za tą strefą, ale większość radnych głosowała i miała to jakby w myślach i w pamięci. Dzisiaj wprowadzono strefę i okazuje się, że chodników nie zrobiono, absolutnie nic nie zrobiono, jedynie pomalowano te pasy, które są, muszą być przy strefie parkowania. Dlatego mam pytanie, zresztą to można sprawdzić w naszych protokołach z posiedzeń komisji, że właśnie takie zapewnienia padały. Ja mam pytanie, jak to się stało, że taka jest kolejność tego wszystkiego, że właściwie wszyscy zapomnieli o tym, co mieli zrobić na początku, wprowadzając strefę postoju na Jeżycach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Też przepraszam, że na raty, ale do zadania pytania sprowokowała mnie pani radna Kretkowska, która wspomniała o tym, że gdzieś usłyszała na temat tego, że będą ograniczone środki na gimnastykę artystyczną w szkole na Rusa. W związku z tym, pomijając to, że chciałbym otrzymać, jeśli to możliwe, odpowiedź na pytanie dotyczące tych godzin dla nauczycieli wspomagających, to chciałbym prosić na piśmie o informację, czy dyrektorom placówek oświatowych zostały przedstawione propozycje cięć w budżetach i na jaką działalność i jeżeli w jakich szkołach. Jeżeli zostały one przedstawione, to poprosilibyśmy jako radni o zestawienie tych propozycji, które zostały przedstawione, dlatego że wydaje nam się, przynajmniej mnie się wydaje jako radnemu, że konsultacja tego z Radą Miasta, a przynajmniej z Komisją Oświaty, jest bezwzględnie potrzebna i dziwię się, że dostajemy informacje o tym, że nie jest przygotowany jeszcze projekt budżetu, a być może już dyrektorzy wiedzą, gdzie mają ciąć wydatki w przyszłym roku szkolnym, także bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie szczegółową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Kolinkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście przyłączam się do tej prośby. Ja składam dokładnie taką samą prośbę jak pan Marek Sternalski. Zresztą w ogóle myślę, że przynajmniej wszyscy członkowie Komisji Oświaty powinni taką informację uzyskać. Jakie ewentualnie już działania dotyczące wprowadzanych oszczędności, właśnie tych takich małych oszczędności, bo zdaje się, że tutaj jest póki co taka praktyka, że tu w jednej placówce parę godzin urywamy z integracyjnych, tutaj parę godzin, tutaj jakieś kwoty z tej na przykładu gimnastyki artystycznej, także wszystkie takie cięcia drobne, które gdzieś tam już zostały zaproponowane, przedstawione czy postulowane, to prosiłbym o taki wykaz dla wszystkich członków Komisji Oświaty, myślę, że tak byłoby najlepiej. I teraz dwa inne pytania. Pierwsze pytanie to jak, czy ewentualnie rzeczywiście jest rozważana ta budowa czy lokalizacja inwestycji szpitala dziecięcego na Strzeszynie, bo dostałem już kilka maili na podstawie artykułów rozmaitych prasowych w związku z tym, że nie jestem członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Prosiłbym o doprecyzowanie, czy w ogóle takie rozmowy się toczą, czy samorząd województwa rzeczywiście się do miasta z taką propozycją zwracał, czy ewentualnie jest ona rozważana. I drugie pytanie, też już jakiś czas temu pytałem, jak i dostałem wtedy oczywiście odpowiedź, jak toczą się rozmowy z deweloperami dotyczące partycypacji deweloperów w budowie infrastruktury drogowej w obrębie terenu, który kiedyś był objęty planem zagospodarowania Czarnucha Północ, Czarnucha Południe i jak to teraz dalej się toczy, czy ewentualnie, bo oprócz uniwersytetu, który ma tam swoją fundację, nie przypomina sobie innych partycypantów, to jaka jest w tej chwili ewentualnie partycypacja, czy dalej te rozmowy się toczą, przynoszą jakieś skutki i jaka będzie partycypacja właśnie deweloperów w rozbudowie infrastruktury drogowej w tym terenie, gdzie są zainteresowani inwestycjami. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja tylko jeszcze króciutko odnośnie tego, co mówiłem dzisiaj w oświadczeniu. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest przyszłość toru regatowego Malta, czy polityka miasta będzie prowadziła do tego, żeby ten tor był niewykorzystywany, nieużywany, czy po to wprowadzamy tak duże opłaty za korzystanie z tego toru, czy jednak zastanowimy się nad tym i konkurencja toru regatowego w Brześciu, który organizuje imprezy rangi mistrzowskiej za 1/8 tego, co chce Malta, no spowoduje, że jednak te stawki urealnimy tak, by no, dyscyplina, która nie jest sponsorowana, jak kajakarstwo czy wioślarstwo mogło z tego toru korzystać. No myślę, że dla Poznania również z pożytkiem, bo chociażby ci, którzy przyjadą na te zawody są ludźmi, którzy tutaj czy kupują noclegi, czy kupują inne rzeczy. Także chciałbym znać, jaka jest polityka w sprawie toru regatowego Malta w tej chwili.
Dziękuję. To wszystkie zapytania, które Państwo zechcieli na dzisiejszą sesję przygotować. Zamykam ten punkt i przystępujemy do punktu 37. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Część pytań była bardzo szczegółowa. Część pytań jest dość szczegółowa. Ja nie wiem, kto jest dyrektorem wydziałów na sali. Bardzo bym prosił osoby, które mogą dać odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe o zabranie głosu. Widzę, że podobnie się pan dyrektor Szukała. To, że bardzo proszę, czynczyła ZDM-u, gdy pan... ZDM-u mógł się powiedzieć, a potem pan dyrektor Lisiecki, gdzie też jest chyba, tak? Tylko sprawę tą dyskusją, ale jak on skończył, to co jest? Dobrze. Jakoś proponuję przekazać mikrofon.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, na część pytań to mogę odpowiedzieć od razu i może jeśli na zapytanie pana radnego Przybylaka odnośnie drogi dębińskiej, zapadnięcia, odpowiadam, jest to awaria spowodowana na skutek realizacji przecisku kolektorem przez hydrobudowę na zlecenie Aquanetu. Będzie to naprawiane. Pan radny Jędrzejewski pytał się na temat kosztów zmiany organizacji ruchu. Na drogach publicznych zmiana organizacji ruchu następuje na polecenie policji i wykonujemy to nieodpłatnie. Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Kretkowskiej odnośnie ławek, tak, ławki są w trakcie uzgadniania typu z panią konserwator oraz lokalizacje są w tej chwili dopracowywane i do końca czerwca pieniądze, które zostały specjalnie w budżecie wyznaczone, będą spożytkowane. Odnośnie natomiast, może panu radnemu Wiśniewskiemu, odnośnie dziur na Hetmańskiej, oczywiście będą naprawione. Natomiast jeśli chodzi o strefę na Jeżycach, to proponowałbym odpowiedzieć na piśmie. Natomiast odnośnie pytania pana radnego Mikuły, odnośnie parkomatów, czy będą wyposażone w możliwość realizacji kartą, oczywiście z tym, dlaczego nie są w tej chwili, bo jest dopracowane, żeby pasowała karta PK i do końca miesiąca mamy nadzieję, że docelowo będą działały. I może tyle, co pozostałe części proponuję na piśmie.
W odpowiedzi na zapytanie pani Lidii Dudziak, jeżeli tam było pytanie odnośnie siłowni zewnętrznej, Rada Osiedla dopiero w ostatnich dniach zaakceptowała nasze koncepcje, także przystępujemy do pracy projektowej i dopiero potem będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację. Także myślę, że w ciągu 2 miesięcy ta siłownia będzie mogła stanąć w parku.
Dziękuję bardzo. Zarząd Transportu Miejskiego.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, odpowiedź na pytanie, w zasadzie pytanie pana radnego Jędrzejewskiego jest taka. Z klubem sportowym Lech i z klubem sportowym Warta do końca sezonu mamy podpisane umowy, także umowy pozwalają pokryć koszty dodatkowego transportu w trakcie odbywania tych imprez. Odnośnie szkód, te szkody wbrew pozorom nie są takie duże. Ubezpieczyciel ubezpiecza autobusy i tramwaje MPK, także że te szkody są pokrywane z ubezpieczenia. Były wydarzenia typu wybita szyba, uszkodzone drzwi, ale to przy imprezach masowych zdarza się. Te szkody nie są znacznej wartości. Odnośnie to przewozy kibiców, to zupełnie inny transport zamknięty. Natomiast odnośnie pytania dotyczącego biletomatów na Jeżycach, tak, przewidujemy postawienie tam biletomatu, natomiast przetarg, który w tej chwili unieważniliśmy ze względu na znaczne koszty, rozpisujemy nowy, także że ten biletomat na Jeżycach jest przewidziany. Dziękuję bardzo.
Natomiast niezależnie od tego, co pan powiedział o Jeżycach, ja myślę, że ponieważ to było jakby problemowo postawione, że i tak problem strefy na Jeżycach trzeba będzie opisać bardziej szczegółowo.
Odpowiem w pisemie oczywiście też również.
I ponieważ nie widzę więcej panów dyrektorów, ja jeszcze kilka pytań chcę odpowiedzieć od razu. Były pytania dotyczące szczegółowych oszczędności, jeśli chodzi o ograniczenie nauczania wspomagające Lubiańska Artystyczna na osiedlu Rusa. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Na poziomie prezydenta miasta wydaliśmy dyspozycję, aby wydziały przedstawiły propozycje oszczędnościowe i w szczególności z podziałem, znaczy w zakresie wydatków fakultatywnych. My mamy w mieście zadania obowiązkowe, które musimy realizować, i zadania fakultatywne. W związku z tym normalność jest, że przede wszystkim przyglądamy się tym zadaniom, które nie są zadaniem obowiązkowym samorządu, ale mają charakter fakultatywny. Co nie znaczy, że są nieważne. One oczywiście też są ważne, ale nie są zadaniem samorządu. I na poziomie prezydenta na pewno nie widzę możliwości, żebyśmy my określali, które przedsięwzięcie na poziomie konkretnej szkoły miałoby jakieś określone. To byłoby nierozsądne. Prezydent nie ma takiej dokładnej wiedzy, rozeznania, aby mógł wskazywać imiennie palcem na pojedyncze wydatki na poziomie stosunkowo niewielkim w stosunku do 3-miliardowego budżetu. Tak więc na pewno to nie jest poziom prezydenta miasta, natomiast na jakim poziomie, czy dyrektora Wydziału Oświaty, czy na poziomie kierowników oddziałów, czy dyrektorów szkół pojawiają się propozycje, tego oczywiście ja obecnie nie wiem. My zbieramy te propozycje i na tym etapie nie możemy powiedzieć, jakie propozycje poszczególne nasze jednostki przygotują w ramach tej oszczędności. Oczywiście mam świadomość, że wszelkie tego typu działania będą wymagały wielu konsultacji i na pewno też liczymy na włączenie się radnych w te dyskusje, ale jak mówię, to jest dopiero etap początkowy. Na tym etapie na pewno nie ma decyzji prezydenta, bo i nie może być. To nie jest ten poziom szczegółowości. Natomiast jest decyzja prezydenta, znana państwu wszystkim, dotycząca analizy wydatków budżetu miasta, jeśli chodzi o działania, które nie są przede wszystkim zadania nieobowiązkowe. Kolejna kwestia, pan radny Skrzypiński, kwestia ogródków, to wyjaśnię na piśmie, natomiast w mojej wiedzy ten kontakt, który ja miałem, polegał generalnie na kwestii odpłatności i to był zasadniczy problem dotyczący zasad odpłatności za wynajem ogródków, natomiast nie tyle samych zasad dotyczących sposobu zagospodarowania, bo one były już wiele lat temu i budzą różnego rodzaju dyskusje, bo są różne oczekiwania, ale wydaje się, że są dość dobrze już dopracowane. Z tego co wiem, problem dotyczył kwestii finansowych, zwłaszcza na starym rynku.
Jeśli można, panie prezydencie, bo do poprzedniego pytania jeszcze pan Marek Sternalski ma uzupełniające pytanie.
Tak, bo...
Panie prezydencie, bo tutaj były dwa pytania. Jedno pani radnej Kretkowskiej dotyczące gimnastyki artystycznej, a ja zwróciłem uwagę na to, że to nie chodziło o szkołę na Rusa, tylko ogólnie mówiło się o tym, że zajęcia, że dla klas integracyjnych zostanie ograniczona liczba godzin dla nauczycieli wspomagających. To nie dotyczy poszczególnej szkoły, tylko dotyczy w ogóle szkół prowadzących klasy integracyjne. I tutaj jest, to jest dosyć ważny i drażliwy temat, który nie powinien być rozstrzygany na poziomie dyrektorów pojedynczych szkół, tylko on powinien być na wyższym poziomie i dlatego ja akurat to pytanie zadałem z punktu widzenia całościowego podejścia czy Wydziału Oświaty, czy prezydenta odpowiedzialnego za oświatę do realizacji programu prowadzenia klas integracyjnych w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W pełni się radnym zgadzam, to jest poziom już dyrektora wydziału i wiceprezydenta, bo dotyczy już pewnej grupy wydatków. Jak mówię, na tym etapie nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi. Będzie na piśmie oczywiście. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą pan radny Kaczmarek Placu Wolności, dziękuję za uwagę. Ja nie miałem takich informacji, ale dziękuję za ten sygnał. Na pewno weźmiemy go pod uwagę, zwłaszcza pod kątem kolejnych wydarzeń, bo tu mam pewien spór z jednej strony chęć ożywienia Placu Wolności, z drugiej strony uciążliwość dla mieszkańców, zwłaszcza jeśli to ożywienie jest zbyt, powiedziałbym, dość daleko idące, może tak bym powiedział. Natomiast bym prosił pana radnego o jeszcze może naszkicowanie krótko, o jaką ulicę mówimy, bo chodzi o nieoznaczony jakiś tam fragment, żebyśmy mogli wyjaśnić dokładnie, kto jest zarządcą tej nieruchomości. Kwestia ulicy Bliźniąt, pan radny Sternalski przyjmuje to jako sygnał dla Straży Miejskiej. Na pewno się temu dokładniej przyjrzymy. Następna sprawa, tak samo bezpieczne przejście dla pieszych osiedle Rusa Kulanska do szkoły, to też na piśmie temu się dokładnie przyjrzymy. Pytanie pana radnego Grzesia, czy przewidujemy poszerzenie kryteriów dostępu do komputer internet w ramach tej akcji? Na dzisiaj nikt nie odpowiemy. Zbieramy wnioski. Z mojej wiedzy wynika, że wniosków jest dość dużo na tym etapie, także tak naprawdę będziemy mogli odpowiedzieć dopiero w trakcie tego programu. Jeżeli okaże się, że według tych kryteriów mamy już pulę wyczerpaną, to oczywiście poszerzenia nie będzie. Gdyby się okazało, że wniosków jest mniej, to rozważymy ewentualnie poszerzenie zakresu osób uprawnionych. Kwestia uruchomienia środków w ramach żłobków, to przygotowujemy odpowiedź na piśmie. Podobnie wystąpienie do dyrektora ZOO w sprawie jazdy rowerami po nowym ZOO. Następnie pan radny zawija kwestia kamer. Ja rozumiem, że chodziło by o kamery na placówce oświatowej skierowane w kierunku Parku Kuczyńskiego. To jest kwestia do rozważenia. W tej chwili nie mam odpowiedzi. Stacja bazowa telefonii komórkowej. Czy to panu radnemu chodziło o postępowanie administracyjne w sprawie stacji, czy o istniejącą stację? Czyli rozumiem wyjaśnienie w ogóle nadzoru budowlanego i podjęcie ewentualnej stacji istniejącej. Też tu będzie nie odpowiem, to będzie odpowiedź na piśmie. Następnie wniosek o wywołanie planu miejscowego Rada Osiedla Górczynek. Mamy kilka wniosków o planów miejscowych. Tu odpowiedź będzie na piśmie, bo rozpatrujemy je łącznie. Następna sprawa, kwestia Panny Wiśniewskiej, kwestia łaciny i zobowiązań abscysu. To jest to szczegółowa informacja. I tu mamy jeszcze kwestię SOP. Pan radny Foligowski, jeśli chodzi o szpital dziecięcy na Szczeszynie, to odpowiedź mogę teraz już udzielić. Proszę Państwa, nie jesteśmy osobą, która może się powiedzieć, że rozważa taką lokalizację. My jako miasto przedstawiliśmy propozycję kilku miejsc, natomiast czy inwestor, czyli Urząd Marszałkowski, czy rozważa tą propozycję, czy nie, to jest pytanie Urzędu Marszałkowskiego. Nasza rola jest bardziej pasywna w tym przypadku. My przedstawiliśmy kilka propozycji, ponieważ Urząd Marszałkowski prosił nas o kolejne propozycje. Stąd na prośbę Urzędu Marszałkowskiego miasto przedstawiło kolejne propozycje. Nie są to jakby nasze wnioski, żeby tutaj budować dla dziecięcy. To jest odpowiedź, wyjście naprzeciw Urzędowi Marszałkowskiemu, który jako inwestor szuka właściwej lokalizacji. My jako miasto możemy pokazywać mu różne alternatywy, natomiast nie jesteśmy właściwym podmiotem, aby dokonać oceny i porównania. To jest rzeczą już inwestora. Także miasto nie rozważa tak lokalizacji, natomiast miasto rzeczywiście taką propozycję też złożyło na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, który prosił o kolejne propozycje. Nie chciałbym tutaj wchodzić w dyskusję, że według nas to nie jest najlepsza propozycja, ale ona jakby wychodzi naprzeciw oczekiwaniu, żeby przekazać jeszcze inną alternatywę. Kwestia dotycząca Czarnuchy, tutaj będzie na piśmie. I pan radny Grześ, rozumiem pytanie w stylu pana radnego, czyli bardziej retoryczne, bo polityka miasta jest oczywista, prawda? Miasto działa racjonalnie, więc naszym celem jest oczywiście wykorzystywanie Malty zgodnie z polityką miasta. Poznań stawia na sport, czyli nam zależy na tych dużych imprez sportowych. Natomiast jest kwestia oczywiście dyskusji, na jakich warunkach. Ja nie sądzę, żebyśmy przyjęli propozycję pana radnego, przykład Brześcia, i jeśli to prawda, że tam jest 8 razy taniej, no nie sądzę, żebyśmy 8 razy zmniejszyli opłatę, bo jest zawsze dyskusja, jaką kwotę chcemy dopłacać do imprez sportowych, żebyśmy byli w Poznaniu. Bo w tym momencie, jak pan radny doskonale wie, kwestia dotyczy uzgodnienia opłaty, która z jednej strony, z naszej strony pozwoli pokryć niezbędne koszty, czy trzeba ponieść, żeby tor regatowy spełniał wymogi homologacji. Jak pan radny doskonale wie, koszty związane z systemem, który tam musi być zamontowany, są bardzo wysokie. Miasto musi je ponieść. No i jest pytanie, jakie koszty powinien ponieść organizator imprezy. To jest zawsze kwestia negocjacji. Ja mogę powiedzieć tak, że do tej pory zawsze przed każdymi mistrzostwami organizatorzy mówili, że stawki są za wysokie. My mówiliśmy, że są za niskie. Udawało nam się dochodzić do porozumienia, ale mam świadomość, że konkurencja czuwa i jakby jest chęć konkurencji cenowej, przejęcia imprez od nas na zasadzie niższej stawki. Ale zapewniam pana radnego, że taka dyskusja jest właściwie przed każdą imprezą sportową i takie rozmowy są prowadzone. Ja bardzo bym chciał ustalić taką cenę, która będzie, jak pan radny określał, urealnieniem stawek. To nie chcę urealnie. Urealnieniem stawki, abyśmy poszli po kosztach. To jest kwestia stawki, którą dwie strony zaakceptują, która nam pozwoli uzyskać stawkę możliwie w pełni pokrywającą nasze nakłady, a organizator uzna, że ta stawka jednak nie jest na tyle wysoka, że nie uniemożliwia mu pobytu w Poznaniu. To jest zawsze element negocjacji. Zapewniam pana radnego, że bardzo trudnych, i cieszyłbym się, gdybyśmy mieli tutaj rzeczywiste wsparcie w tych negocjacjach, bo one nie są łatwe. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ ma jeszcze uzupełniające pytanie.
Znaczy, oczywiście osobno są imprezy mistrzowskie i te na pewno są twarde negocjacje, natomiast są jeszcze imprezy młodzieżowe, gdzie te kluby no, wykładają jakieś pieniądze, jakieś dofinansowanie dostają z miasta i te imprezy młodzieżowe również okazuje się, że no, nie stać ich na stawki zaproponowane przez miasto. Także no, ja oczywiście przyjmuję do wiadomości, co pan prezydent powiedział i zdaję sobie sprawę, że jest pan prezydent świadomym człowiekiem i wyprowadzenie wszelkich imprez Poznania nie wchodzi w rachubę i mam nadzieję, że te negocjacje będą takie, że te imprezy w Poznaniu będą się odbywać.
Dziękuję bardzo. To wszystko ze strony pana prezydenta, tak? Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt 37. Punkt 38 to wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam punkt 38. Punkt 39, zamknięcie sesji. Zamykam 11. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Życzę udanego wieczoru.